Polski wrzesień 1939 to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmować go będziemy z naszym gościem, który jest z nami w studio. To pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i członek Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Wiele rozmawialiśmy na ten temat, na temat września 39 roku w Polsce właśnie, na naszej audycji radiowo-telewizyjnej, która miała miejsce od godziny 18:15. I teraz u początku tego naszego czasu chciałbym też podjąć temat, który myślę, że pojawia się przez cały czas i gdzieś wybrzmiewa, myślę, że od 1 września. Albo nawet jeszcze wcześniej, 39 roku, a mianowicie, czy wojny można było uniknąć? Jak wiadomo, wiem, że historycy nie lubią takich spekulacji, nie lubią takich dywagacji, ale rzeczywiście, kiedy patrzymy na pewne rzeczywistości dziś, które w wielu sytuacjach się powtarzają, może nie konkretnie na naszym podwórku, ale chociażby na arenie wschodniej, gdzie te rzeczy się dzieją, tak, bo mamy doświadczenie realnej wojny, pytanie brzmi, czy tej wojny i czy tej wojny z 1939 roku można było uniknąć?
Tak jak znamy historię tego okresu, czyli szczególnie lat 30., dojście Hitlera do władzy w istocie oznaczało i zwycięstwo polityczne, też przejęcie kontroli nad jednym z największych, najpotężniejszych, najbardziej uprzemysłowionych krajów Europy, czy wówczas w istocie najbardziej uprzemysłowionym. Prowadziło do tego, że zwycięstwo, że zatrzymanie tego marszu ku wojnie było raczej niemożliwe. Można było chyba jej uniknąć tak wielkich rozmiarów wojny światowej. To jest to, co pojawia się praktycznie w każdej analizie, że w drugiej połowie lat 30., tu szczególnie w roku 35 chyba było najłatwiej, widać było ten kierunek marszu Adolfa Hitlera i NSDAP, można było rozpocząć taką wojnę jakby prewencyjną przeciwko Niemcom hitlerowskim i ograniczyć, no tak naprawdę zniwelować ich potencjał wojskowy. Jeżeli to się nie udało, no to był ten drugi moment, bardzo ważny, chociaż tam było no, jeszcze pomiędzy kilka innych, ale w roku 39, we wrześniu, mamy taką sytuację, że w środkowej dekadzie, w drugiej dekadzie września, poziom zaangażowania, szczególnie te pierwsze dni, gdzieś tam koło 12, 13 września, zaangażowania niemieckiego na froncie polskim jest tak ogromny, nie ma jeszcze bezpośredniego udziału Stalina i wojsk rosyjskich, to był moment, w którym rzeczywiście armia francuska miała ogromną przewagę nad wojskami niemieckimi i gdyby wtedy, mamy to nieszczęsne słowo, generalnie dla historyka, no będące już wykroczeniem poza czystą historię, bo faktycznie bawimy się w takie spekulacje, ale gdyby 12 września armia francuska swoim potencjałem uderzyła, miałaby szansę na pewno no, osiągnąć dobre wyniki, ale dodajmy, nieszczęście nie dotyczyło tylko Francji, nie obwiniajmy no, tego jednego państwa. Problem był oczywiście też z elitami brytyjskimi, chociaż i decydentami brytyjskimi, chociaż ich udział był tu mniejszy w tym wycofaniu się z czynnego udziału w działaniach wojennych, prawdziwych działaniach na rzecz Polski, które by faktycznie otworzyły front wschodni, a więc Brytyjczycy tu też swoją cegiełkę smutną wnieśli w to, że nie mamy drugiego frontu we wrześniu, w drugiej połowie września 39 otwartego na zachodzie, ale pamiętajmy, że całkiem bogate, całkiem zamożne, z niezłymi armiami, a w łącznym potencjale byłaby to jakaś siła, Holandia, Belgia, Luksemburg, one robią w istocie no, tą swoją polityką neutralizacji też jakby taką wolną rękę Hitlerowi i ułatwiają. Więc mamy tak naprawdę ten naiwny, bo ewidentnie historia to potwierdziła i te kilkadziesiąt milionów ofiar II wojny światowej, naiwny pacyfizm zemścił się tu potwornie, tylko od razu dodajmy no, pewne elementy towarzyszące. Niemcy poprzez swoją agenturę i dzisiaj to wiemy, że niemieccy agenci, sympatycy, no rozmaitej maści współpracownicy, chociaż był lokowani w mediach, w rozmaitych opiniotwórczych ośrodkach francuskich, wpływali na demobilizowanie francuskiej opinii publicznej, a także demokratyczny kraj, prasa się i media generalnie się liczą, a więc to, co sądzi opinia publiczna, to, co sądzą środki masowego przekazu, najmocniej jakby czym epatują. Trzeba uniknąć tej potworności, która była pierwsza wojna światowa. Za wszelką cenę pokój jest najważniejszy i mamy tutaj ten agenturalny niemiecki wkład we francuskie media i elity też się tym zarażają, temu ulegają. Stąd mamy no już cały tragiczny rok 38, mamy Monachium, mamy oczywiście tragiczny rok 39. Ale weźmy drugą stronę. W końcu drugi sprawca wojny, a więc wojny można było uniknąć, gdyby nie było hitlerowskich Niemiec i w ogóle tego nacjonalistyczno-militarystycznego nurtu w niemieckich elitach, w niemieckiej polityce, w niemieckim społeczeństwie, który niestety miał no kilkudziesięcioprocentowe poparcie, ale była też druga strona tej wojny i drugi jej współsprawca. Bez tego współprawcy wojny by nie było. Na pewno nie w tym zakresie i wymiarze, jaki znamy. Drugą wojnę światową znamy taką, jak ona rzeczywiście wybucha we wrześniu i drugim współsprawcą, wcześniej dogadującym się i na rozmaite sposoby wspierającym, a potem wspólnie prowadzącym działania, jest Moskwa. Moskwa Stalina i pamiętajmy, co robi chociażby potężna, wielosettysięczna, no zresztą miała no wręcz ponad milion po II wojnie światowej członków, bardzo popularna, bardzo wpływowa wśród części elit, między innymi elit kulturalnych, partia komunistyczna, francuska partia komunistyczna, przecież podejmuje jesienią 39 ogromną demobilizacyjną kampanię, a jej lider Maurice Thorez no wręcz dezerteruje jakby tak pokazowo, uciekając, tam oczywiście jest wyrok, no taki zaoczny, chroni się w Moskwie, ale ewidentnie ruch francuskiej partii komunistycznej i tych wszystkich środowisk takich skrajnie w istocie trzeba by odnieść określenie do nich w 39 roku lewackich, był no, ruchem promoskiewskim, a w tym wypadku prowojennym i to była też kolejna potężna siła, która osłabiała. Wojna w tych realiach, jakie znamy, drugiej połowy lat 30. była nie do uniknięcia, jeżeli w Niemczech do władzy doszedł taki nurt polityczny, niestety nieograniczony jakby tylko do jakichś wąskich narodowo-socjalistycznych elit, ale po prostu mający za sobą wielomilionowy ruch, rozmaite środowiska i samą partię i rozmaite organizacje powiązane, ale też te kręgi, w tym opiniotwórcze niemieckie, które nie mogły się pogodzić, czy generalnie zawsze marzyły o tym, żeby Niemcy były potężne, wielkie, jakby za każdą cenę, za wszelką cenę, no pamiętajmy, to nie jest tak, że Niemcy były jedynymi winnymi pierwszej wojny światowej. W wypadku drugiej to wiemy dokładnie, że były głównymi winnymi, ale Rosjanie są tutaj obok nich jako drudzy. Za to w wypadku pierwszej wojny światowej byli podobnej sytuacji, znowu współwinni, nie jedyni, ale współwinni i to było efektem właśnie tego marzenia o wielkości. A więc po raz kolejny, oczywiście pierwsza wojna światowa skończyła się dla tych imperialnych planów to swoistą katastrofą, także w kwestiach międzynarodowych, chodzi tutaj o kolonię, o tą pozaeuropejską aktywność. Wobec tego jakby jeszcze raz nie udało się. Jeden raz wracamy drugi raz na ten imperialny kierunek marszu i no tutaj mamy jedno źródło, a drugie to jest Moskwa. Moskwa, w której tradycje imperialne, i to widzimy dzisiaj, to warto się odwołać bardzo mocno do tego, co od lutego, czyli no, wojna trwająca, konflikt od lat, a od 14 roku mający już rzeczywiście taką bolesną formę z zabranymi terytoriami Ukrainy, ale ta wojna, którą widzimy od 24 lutego 2022 roku, pokazuje, że czy Rosja była XVIII, XIX wiek do początku XX tym cesarstwem, no Rosją taką prawie, że feudalną, pofeudalną, częściowo już no, zmieniającą się, ale jeszcze z tymi no, ogromnymi wpływami tych elit państwowych, cesarskich i oczywiście armii, czy była Rosją bolszewicką, komunistyczną, taką, jaką Lenin zbudował, a Stalin umocnił i rozwinął, czy była tą Rosją, no, którą widzimy, czy jest tą Rosją, którą widzimy teraz po okresie no, kilkunastu lat transformacji, zarówno w końcowym okresie jeszcze faktycznie komunistycznym Gorbaczowa, jak i tym jelcynowskim swoistej próbie zamiany komunizmu w coś nowego, nawet częściowo no, pogłębieniu pewnych działań demokratyzacyjnych. Mamy dzisiaj tę Rosję putinowską. To ta Rosja ciągle wiek XXI czy wiek XVIII jest państwem imperialistycznym, które chce być potężne w sensie terytorialnym, w sensie wpływów, kosztem sąsiadów, które no, nie czują się Rosjanami, nie są częścią tej Rosji, chcą zresztą też innych rozwiązań gospodarczych, politycznych, kulturalnych. Tu widać na bardzo, bardzo wielu polach, jak mocno Rosja różni się, czy to od Gruzji, którą przecież na rozmaite sposoby gnębi, okrada, ogranicza, pozbawia części kontroli nad częścią terytorium, czy to dotyczy właśnie Ukrainy, które też tego doznała, czy dotyczy to no, chociażby innych pól ekspansji terytorialnej w Naddniestrzu, gdzieś tam na terenie no, pewne działania wykonywane wobec Kazachstanu. Rosja niestety okazuje się, jeżeli chodzi znowu Rosja, no, sto kilkudziesięciomilionowe społeczeństwo, niedemokratyczne, tylko raczej taki model dość specyficznego, czasami bardzo brutalnego autorytaryzmu, oczywiście też ogromnej roli cały czas sił specjalnych, policji, armii jako takiej, no i oczywiście tej elity rządzącej, która jest bardzo mocno sprzężona, no aparat policyjny, sam prezydent Rosji dzisiejszy po prostu jest no, człowiekiem wywodzącym się ze służb mundurowych, ale policyjnych, nie wojskowych, ale w tym kręgu właśnie tych elit rosyjskich nadal utrzymuje się także wśród tych, którzy bezpośrednio ze służb, a przynajmniej nie wiemy o tym, się nie wywodzą, cały czas funkcjonuje to marzenie o tej imperialnej wielkości za wszelką cenę, o tej gigantycznej armii. Pamiętajmy, Rosja to było niepokojące i rzeczywiście no jakby było swego rodzaju znakiem takim zapowiadającym, co się może stać, że Rosja utrzymywała tę gigantyczną siłę zbrojną. Ona w dużej mierze była taka spróchniała, nie do końca wyposażona, ale niestety z takiej armii można coś wydobyć w okresie konfliktu. I właśnie tak samo było w latach 20. i 30. Rosja Lenina, Rosja Stalina była państwem zmilitaryzowanym, państwem militarystycznym na skalę rzadko wyobrażalną i znaną w dziejach świata. Państwem, które kosztem głodu ludzie marli no wręcz milionami, ludzie żyli dziesiątkami milionów w nędzy, w biedzie, tu już mowa i o latach 20. i o latach 30., a siły zbrojne musiały być gigantyczne, ogromne, ewidentnie ponad realną potrzebę, szczególnie, że Rosja no, mogła ograniczyć potencjalne zagrożenia, no chociażby to niemieckie po 1933 roku, szczególnie nasilone, gdyby zawarła porozumienia, mogła takich szukać międzynarodowych. Pamiętajmy, strona polska absolutnie nie stwarzała zagrożenia dla strony rosyjskiej. Rosja ponad wymiar jakichkolwiek racjonalnych potrzeb utrzymywała inwestycje. Także wojna niestety była nie do zatrzymania, jeżeli chodzi o kształt tych państw. Za to możemy bardziej rozmawiać, że mogła być inaczej rozstrzygnięta, mogła inaczej zafunkcjonować, bo kto wie, czy gdyby państwa zachodnie przeprowadziły operację wojskową i oczywiście szybko wygrały, gdyby ten no, sojusz na zachodzie rzeczywiście zadziałał i uzyskał szersze wsparcie no, tych krajów, które naprawdę były demokratyczne i raczej no, nie były nastawione na działania wojenne. Tu mówię też o Skandynawach, to gdyby taką operację szybko przeprowadzono, nie dano by tej nadziei, no bo czarny scenariusz my znamy w ramach takich symulacji. Mamy wojnę powtarzającą, taką pozycyjną, wojnę długotrwałą, jak pierwsza wojna światowa na froncie zachodnim. Ogromne osłabienie no, państw, wyczerpanie ekonomiczne i na tą Europę zachodnią, objętą, ogarniętą taką długotrwałą wojną po jakimś czasie, wykorzystując i jej osłabienie uderza, no i wykorzystując napięcia wewnętrzne, jakieś może ruchy rewolucyjne, uderza wtedy Rosja i w ten sposób cała Europa, po Wyspy Brytyjskie albo przynajmniej po no, brzeg kanału La Manche czy po Pireneje staje się czerwona, staje się komunistyczna. To jest znowu taki scenariusz, że na pewno mogło być jeszcze gorzej niż się stało, no bo pamiętajmy, że ostatecznie z II wojny światowej ofiarą wyszła ta na wschód od tej żelaznej kurtyny, czy od tej granicy, którą umownie tutaj no, gdzieś sytuujemy nad Łabą, nad Adriatykiem, wyszła nieszczęśliwie ta Europa Wschodnia. Częściowo nieszczęśliwie część tego obszaru jak Austria, ale która po dekadzie wyrwała się, a za to bardzo ostatecznie szczęśliwie i pozytywnie wyszły kraje Europy Zachodniej, bo jak się okazało dzięki szczególnie mądrym planom, pamiętajmy w najlepszych ośrodkach akademickich, uniwersyteckich Stanów Zjednoczonych, między innymi wypracowywanym, no i oczywiście w kręgach władzy państwa najbardziej efektywnego już w XX wieku, ewidentnie, to już w pierwszej wojnie się ujawniało, czyli państwa amerykańskiego, najbogatszego najbogatszego, najsilniejszego, najsprawniejszego pod wieloma względami państwa wypracowano koncepcję takiej polityki wobec Europy, tej, nad którą Amerykanie pewien wpływ mieli, a częściowo, tu chodzi o Niemcy, ją kontrolowali bezpośrednio militarnie, w innych krajach mieli swoją pozycję, czy to we Francji mniejszą, czy w Anglii dużo większą, czy we Włoszech. Amerykanie przyczynili się do tego, no i sama Europa, czy elity europejskie, pamiętajmy, w dużej mierze były to elity i tu trzeba oddać też znowu honor ośrodkom prawdziwie chrześcijańskim, chrześcijańsko-demokratycznym takim politykom, no chociażby jak ten przywódca niemiecki powojenny Konrad Adenauer, jak Robert Schuman z Francji, czy jak Alcide de Gasperi we Włoszech. Ci politycy, ale wsparci no, też przez takiego konserwatystę, jak na przykład Winston Churchill, oni zbudowali, czyli wyciągnęli ostatecznie jakby po II wojnie światowej potrafili wyciągnąć maksymalne korzyści no, z tego pewnej katastrofy, jaką był podział Europy, jaką było to duże zniszczenie. Potrafili odbudować się bardzo szybko, bo mniej więcej w 1952 roku Europa stanęła na nogi i już była dużo bogatsza niż w roku tam gospodarczym 1938, czyli przed wybuchem wojny i różnymi konsekwencjami, bo oczywiście wojnę Europa odczuła ekonomicznie dość szybko, już w 1939 jednak ten konflikt wywołał szereg perturbacji rynkowych i rozmaitych utrudnień. W roku 1940, pamiętajmy, wojna w fazę gorącą także tam na zachodzie, czy w Skandynawii, czy we Francji weszła, więc to jest czas, który rzeczywiście jest dramatyczny. Ale wojna niestety według naszej wiedzy historycznej była po prostu nie do zatrzymania, no przynajmniej w takiej formule, w jakiej no, można by tutaj pokazać, o w tym miejscu coś by inaczej się zadziało. To u podstaw w Niemczech ruch nacjonalistyczny rodził się no, długą dekadę, zanim doszedł do władzy, a jest tak naprawdę, no policzmy, traktat wersalski, rok 19, jego wykonanie, rok 20, takie pełne. I mamy kilkanaście lat później, dosłownie nie minęło 15 lat, Adolf Hitler jest u władzy, a więc zwróćmy uwagę, no ale dekadę się rodzi ten taki ludobójczy niemiecki model no, nacjonalizmu i tej no, formuły, w jakiej będzie próba no, likwidacji ładu wersalskiego i odzyskania strat, a nie tylko odzyskania, ale także budowy tego niemieckiego świata. No zresztą pamiętajmy, że przez pewien okres rzeczywiście swoiście zjednoczył czy zbudował taką nową Europę Adolf Hitler, co zostało definitywnie w 1945 ucięte. No w Rosji to mieliśmy jeszcze większy dramatyzm, bo pamiętajmy, że tam już no, na początku lat 20. Mamy niezwykle brutalnie umocniony okrucieństwami, które są widoczne już w roku 1918 i te okrucieństwa przechodzą no, po części nawet i przez nasze ziemie, bo częściowo no, rozwój państwa bolszewickiego odbywa się także no, w tej fazie takiej wojennej i rozmaitych operacji, jak chociażby marsz no, na Europę Zachodnią nieudany, ale pod Warszawę dotarli. Te krwawe konsekwencje Polska odczuła, masa zniszczeń, strat, też wiele no, osób, które po prostu straciły życie, zdrowie czy majątek w czasie tej wojny polsko-bolszewickiej, tego najazdu bolszewickiego na Polskę, bo to tak określmy, pamiętajmy, my podjęliśmy w roku 20 nie marsz na Moskwę, ale marsz, aby naszego i skuteczny marsz z naszym ukraińskim sojusznikiem, marsz, który rzeczywiście na krótko doprowadził do uwolnienia Kijowa i próby no, budowy, rozpoczęcia budowy ukraińskiego państwa, niestety okazało się ono wówczas za słabe. Teraz mamy swoiste cofnięcie się jakby o 100 lat w historii, bo pamiętajmy, że wtedy w maju 1920 roku przed niestety potężną bolszewicką ofensywą, kontrofensywą, która nastąpi w czerwcu i rzeczywiście doprowadzi w połowie sierpnia do no, zagrożenia ogromnego naszej stolicy i generalnie naszego państwa. Zresztą pamiętajmy, w sierpniu Rosjanie są tu pod Toruniem, kilkanaście kilometrów, mała bitwa, ale też dość ważna pod Otominem, czy operacja, no dużo ważniejsza, obrona skuteczna, zresztą 10 dni, cała druga dekada sierpnia, Włocławka. To był przykład skali tego zagrożenia, które udało nam się wtedy zatrzymać. No i teraz mamy po 100 dwóch latach coś nieprawdopodobnego. No nie tyle, że nasze wojska są dzisiaj w Kijowie, ale są no, nasze wsparcie ogromne. Wojska, które są naszym sojusznikiem, są szkolone między innymi przez nas. Oczywiście no, wsparcie nie tylko nasze, ale naszych najważniejszych sojuszników. Pamiętajmy, że zawsze czasy trudne, czasy skomplikowane są swego rodzaju testem i dobrze no, w tej chwili, zresztą można się było tego wcześniej też domyślać, ale no i z pewnych względów było to też oczywiste ze względu na potencjał. Amerykanie, no to jest rzeczywiście nasz najważniejszy militarny i polityczny sojusznik, no jakby międzynarodowy partner. Drugim takim sojusznikiem jest na pewno Wielka Brytania. Oczywiście teraz powstała ta sytuacja nieprawdopodobna i tu mówię o tym swoistym powrocie do roku 1920, że tak jak kiedyś tym partnerem dla naszych przywódców politycznych, dla Józefa Piłsudskiego był Szymon Petlura i ta ukraińska Republika, tak teraz mamy państwo ukraińskie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim jako tego naszego partnera, ale no niestety smutno trzeba stwierdzić, że wojna raczej była nie do uniknięcia, za to byłaby do wygrania, gdyby wola polityczna i zwykły taki rachunek był przeprowadzony ekonomiczny poprawnie. On musiał zostać przeprowadzony bardzo źle w kręgach decyzyjnych Francji, a generalnie tam na zachodzie, ale najbardziej tutaj do Paryża można mieć zastrzeżenia, bo to oni mieli najwięcej tych dywizji. Oni w końcu inwestowali, zresztą mając w doświadczeniach wcześniejsze konflikty i rozmaite no, trudne okresy i w I wojnie światowej, i jeszcze w XIX wieku. Dobrze pamiętając, jak poważnym przeciwnikiem, poważnym zagrożeniem może być państwo niemieckie, Prusy i Niemcy, już te zjednoczone. Wobec tego Francja zainwestowała ogromne pieniądze i nie szczędziła tych środków, szkoleń, właśnie no, całego wysiłku tego mobilizacyjnego, przemysłowego i w dużej mierze to zmarnotrawiła, oczywiście mając pewną nagrodę za to swoistą, czyli jednak skala i bilans ofiar w II wojnie światowej dla Francji był wielokroć mniejszy pod każdym względem, tak strat osobowych, jak i tych niepowtarzalnych, nieodwracalnych, pamiętajmy, straty osobowe są tu zawsze największe, bo one nie tylko, no oczywiście dadzą się wyrazić, jakie koszty no materialne, tutaj nie ma jakich zarobków i tak dalej, ale to są straty, no po prostu ci ludzie nigdy nie wrócą, ale i w stratach materialnych i w tych stratach osobowych Francja w II wojnie światowej no po prostu w dużej mierze jakby zminimalizowała je poprzez tę swoją kapitulancką politykę. To jest też taki zły troszkę prognostyk na przyszłość. Ja mam nadzieję, że w elitach francuskich, bo to w dużej mierze stało się trochę też, no nazwijmy nie do końca, jakby to było zaplanowane i pewne, że aż tak korzystnie Francja z II wojny światowej, czy może z aż tak małymi w stosunku do przeciętnej europejskiej, a szczególnie nazwijmy wschodnioeuropejskiej, i to od Grecji licząc, przez Jugosławię, przez Polskę, no oczywiście cały teren no, Związku, byłego Związku Sowieckiego, na tych obszarach no, ten bilans strat, no, te mniejsze tutaj nadbałtyckie kraje, Litwa, Łotwa, Estonia, był przerażający, był gigantyczny. Francji się tanio udało, ale to nie musiało tak być i mam nadzieję, że w dzisiejszych kalkulacjach tam to nie rządzi. Za to oczywiście rządzą pewne innego typu wpływy. Cały czas się powtarza o silnych wpływach Moskwy nad Sekwaną w rozmaitych środowiskach wśród elit, pozyskiwaniu ich rozmaitymi sposobami. I to jest, proszę Państwa, no nie tyle, że jest to naiwne zauroczenie, to jest takie no raczej swoiste no, uleganie rozmaitym propozycjom ekonomicznym. No, głównie chyba chodzi o współpracę bardzo korzystną i zyskowną dla wąziutkich elit, dla małych grup. To samo zresztą dotyczy małych grup i części elit niemieckich. One na tym korzystają. Stają i idą w tym kierunku no, wsparcia. No ale zamykając, druga wojna niestety raczej była nie do uniknięcia. W 1939 roku niewiele można było zrobić, no bo za oczywiście poddaniem się, to pamiętajmy, takie dyskusje, czy może ściślej dyskusje o pójściu na współpracę z Niemcami przetoczyły się przez polską, no, tak powiem, przez polskie media. Miały one bardziej charakter, no właśnie taki publicystyczny, mniej naukowy, ale rzeczywiście trwały, były i nie jest...
Ale
nie
ma... cały czas gdzieś pojawiają się takie myśli,
ale nie ma w tym,
czym to miało sens w ogóle.
Nie ma w tym niczego dziwnego, bo gdy kraje, którym no, los oszczędził i wielkich operacji wojskowych, wielkiej wojny i potem wielkiej konspiracji i no, generalnie oszczędził też no, zarządu okupacyjnego, brutalnego, okrutnego, to przykład takich państw skłania ich dzieje w okresie II wojny światowej, czyli swoista nagroda za kolaborację w postaci zmniejszonej liczby ofiar, skłania czasami poprzez takie uproszczone porównanie, że może i nam by się udało wywikłać przez jakąś spolegliwość czy inną politykę, wywikłać z takiego bilansu ofiar, o jakim mówimy, bo pamiętajmy, no mówimy o około 6 milionach zamordowanych. O drugich tylu, którzy przeżyli wojnę, ale w takim stanie, że byli po więzieniach, po obozach, po chorobach, po utracie wolności i zdrowia na miesiące albo i lata. Mówimy potem o tym ogromnym bilansie. Pamiętajmy, no tu 77%, ale to są straty, wycena jakby kosztów strat osobowych, ale ponad 2 biliony, nieprawdopodobne pieniądze kosztowała nas od strony gospodarczej. Otóż no, pojawiają się czasami takie pokusy, jak można było uniknąć tak potwornych strat. No weźmy chociażby samą Warszawę właśnie. Ten majątek często pokoleniami budowany, kamienice, wyposażenie, mieszkania, te no, piękne ziemiańskie i chłopskie, bogate chłopskie zagrody, zabudowania, to wszystko, co często z pradziada, dziada albo i przodków jeszcze dużo, dużo wcześniejszych, o 100-200 lat, to wszystko legło w ruinie. Jak można byłoby tego uniknąć? No i może jakąś formą właśnie na przykład kolaboracji pójść taką drogą, czy takiego poddania się, czy takich rozstrzygnięć, no które w różnych stopniu, tam różne elementy zaistniały, ale dotyczyły na przykład Czechosłowacji, gdzie w wypadku Czech i Moraw, chodzi o te obszary, rzeczywiście poziom, jakby koszty wojny były bardzo niewielkie. Norwegia, również Francja miała dużo, dużo niższe pod tym względem, no był jakby ten model, czy on był w ogóle dostępny, znaczy to jest tak, nasza historia potoczyła się tak, jak się potoczyła, tak jak ją znamy. W tej naszej historii, pamiętajmy, jeszcze zadziałał ten element, że my naprawdę w 1939 roku stanęliśmy no, na wysokości zadania, bo podjęliśmy otwartą walkę z ewidentnym takim czystym, żywym złem, w najgorszej postaci, bo państwo, które stworzył Adolf Hitler dla swoich obywateli, dla mieszkańców Rzeszy, było piekłem. Było rzeczywiście miejscem, w którym no, kto nie szedł z Adolfem Hitlerem, powoli stawał się wrogiem, musiał się jakoś tam ukrywać, musiał kamuflować, musiał się bać. No wielu było po prostu, czy to za pochodzenie, za narodowość, za właśnie inne sympatie, za jakąś no, nielojalność były te osoby represjonowane. Poza tym uczynił ze swoich obywateli na ogromną skalę, no przecież wiele milionów Niemców zostało po prostu mordercami. Na, no można by powiedzieć właśnie pod tym nadzorem, jakby prawdopodobnie nawet część z nich wbrew swojej woli, oni zostali jakby tutaj kupieni, przyciśnięci i my temuż człowiekowi, który ewidentnie był tym żywym złem i to widać było w 1939 roku na już dość wyraziście, to się oczywiście jeszcze bardziej uwidoczniło po wybuchu wojny, ale my postawiliśmy mu no, próbę chociaż oporu, powiedzieliśmy mu nie, stanęliśmy się, daliśmy te kilkanaście miesięcy tak naprawdę, czy kilka miesięcy do wiosny roku 1940 na lepsze przygotowanie, osłabienie jego naporu i jednak ograniczenie skali tego podboju, a ostatecznie, gdyby nie ten polski wysiłek i to przeciwko Niemcom, potem też wysiłek konspiracyjny, pamiętajmy, no wystawiamy największą armię podziemną na świecie, rzecz w ogóle nieznaną, tutaj na pewno w Europie, bo gdzieś tam w Azji można by poszukiwać pewnych no, struktur gigantycznych i ogromnych, ale tu w Europie zbudowaliśmy rzeczywiście coś ogromnego, co też osłabiało ten wysiłek i w ostatecznym rachunku spora część Europy i świata na tym skorzystała. Nie stał się on nazistowski, niemiecki, hitlerowski, nie stał się ten narodowo-socjalistyczny z prześladowaniami na tle rasowym, na tle narodowym, z uprzywilejowaniem niemieckiej rasy panów. Druga pozytywna rzecz, no powiedzieliśmy nie komunizmowi, bolszewizmowi po raz drugi. Pierwszy raz świat uratowaliśmy przed rozwojem, potęgą większą tego systemu wartości, tej ideologii w roku 20, gdy rzeczywiście zbudowaliśmy milionową armię w nieprawdopodobnie szybkim tempie, bo państwo było młodziutkie, no pamiętajmy, budowane od listopada 18 roku, a my wszystko poświęciliśmy. Ci ludzie poszli i walczyli i ta nasza armia rzeczywiście pobiła i zatrzymała tego bolszewika i w roku 39 niewiele temu bolszewikowi zrobiliśmy, ale jednak staliśmy się dla niego nazwijmy jakimś kością w gardle. Oczywiście zapłaciliśmy straszną cenę za naszą konspirację, za niezgodę, za upór. Pamiętajmy, czym jest zbrodnia katyńska. Zbrodnia katyńska to jest selekcja grupy przede wszystkim oficerskiej, a także państwowo-twórczych warstw, elit, działaczy, szczególnie policjanci, także niektóre inne grupy zawodowe związane właśnie czy to ze służbą więzienną, czy ze służbami specjalnymi, z ochroną pogranicza, czy z innymi strukturami. Dominuje tutaj oczywiście ta grupa wojskowa i policjanci, te dwie kategorie, i to kadra zawodowa przede wszystkim, lub oficerowie rezerwy, a więc ta lepiej przygotowana. I czego dokonują wobec tych zatrzymanych? Na pewno 22 tysiące, to ta liczba mniejsza, dzisiaj się szacuje, że mogło być jednak i jest prawdopodobne kilka tysięcy więcej, ale czego dokonują wobec nich Sowieci? Otóż od czasu zatrzymania, przejęcia i uwięzienia ich, przeprowadzają kilkumiesięczny proces badania, czy oni będą spolegliwi, będą obywatelami sowieckimi, uległymi, posłusznymi, będą pomagali budować ten imperialistyczny twór, żeby inne kraje nie wolić, inne kraje podbijać. To się absolutnie nie udaje. Okazuje się, że i to widać potem w tej decyzji zbrodniczej, w tym materiale, piśmie, który do kierownictwa państwa sowieckiego i komunistycznej partii WKPB ze Stalinem na czele kieruje szef policji politycznej, szef NKWD Ławrentij Beria. On stwierdza, oni pozostają lojalni, kochają swoją ojczyznę, absolutnie są nastawieni antykomunistycznie, antysowiecko, będą lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej, lojalnymi patriotami. Nie zrobimy z nich żadnych tutaj pomagierów swoich, wobec tego rozstrzelać. I rzeczywiście ten mord wykonano, ale pamiętajmy, to angażuje tę Rosję, to zatrzymuje i na pewien czas przynajmniej, to Polska staje się tutaj takim hamulcem. Oczywiście fantastycznie taką operację osłabiającą rozwój Sowietów wypełniają Finowie, którzy w wojnie zimowej udowodnili na polu walki, wykorzystując, dodajmy, te fantastyczne warunki terenowe pod tym względem, aż takich doskonałych Polska absolutnie nie miała. I Finowie mieli też te jednak specjalistyczne, wyjątkowe przygotowanie do wykorzystania tych warunków terenowych do walki i to piękne szwedzkie, norweskie, duńskie, skandynawskie całe zaplecze, co łącznie spowodowało, i nie tylko zresztą skandynawskie, co spowodowało, że Finom udało się rzeczywiście ograniczyć skalę względnej przegranej, ale pamiętajmy, ludność uratowali, oddali część terytorium, państwo jako takie ocalało i ta wojna zimowa 39-40 zakończyła się tak naprawdę udowodnieniem, że można Sowietów na jakimś ograniczonym stopniu jednak pobić, można ich osłabić. To zresztą do dzisiaj jest pewnym fundamentem. Pamiętajmy, to państwo fińskie jest dzisiaj najbardziej zmilitaryzowanym krajem całej Europy. Ja pomijam oczywiście specyfikę Rosji czy Białorusi, ale spośród państw demokratycznych ze względu na specyficzne położenie jest tam nieprawdopodobnie szerokie przeszkolenie wojskowe, jest tam nieprawdopodobnie duży potencjał mobilizacyjny i on się odwołuje właśnie do tradycji tego, jak lat temu 100 odrodziliśmy się, udało nam się wybić na niepodległość po upadku Cesarstwa Rosyjskiego, po I wojnie światowej, ale jak lat temu 80 znaleźliśmy się u progu, czy w 39 roku, u progu katastrofy, wkroczenia wojsk sowieckich, wtedy jeszcze w 39 do stolicy i po prostu przywrócenia tam jakiegoś tworu zależnego, czy z jakąś większą autonomią, czy mniejszą, ale generalnie byłaby to jakaś sowiecka struktura zależna sowiecka kolonia tutaj w północnej Europie. Za to Finom się udało i no to jest coś, co rzeczywiście było też ich wkładem. Ale pamiętajmy, my w 1939 roku zachowaliśmy się tak, jak powinien zachować się dobry człowiek, gdy widzi zło. Powiedzieliśmy temu złu nie, podjęliśmy obronę i zapłaciliśmy cenę, której rzeczywiście chyba nikt z nas się nie spodziewał. Na pewno ówcześni, oczywiście mówię dzisiaj z perspektywy po 100 latach, a więc ówcześni decydenci raczej takiego rachunku się na początku przynajmniej nie spodziewali, bo później już chyba tak, po pewnym czasie orientacja i wiedza, pamiętajmy, no wiedza o zbrodni katyńskiej od 1943 roku, wiedza o zbrodniach niemieckich i o tym, jaki to jest okupant, no pamiętajmy, błyskawicznie się w Polsce w ciągu kilku miesięcy rozszerzyła, dlatego że wiedza o tym, co wyprawiali w Wielkopolsce i tych wielotysięcznych mordach, o tym, co zrobili też na Śląsku na mniejszą ilościową skalę, ale też, no i przede wszystkim kilka 10 tysięcy ofiar tu na Pomorzu, bo to jest to takie laboratorium Hitlera, to właśnie w naszym regionie, czyli w ówczesnym województwie pomorskim, no od ziemi dobrzyńskiej, ale w granicach administracyjnych Pomorza, no chociażby od powiatu rypińskiego, po Wybrzeże, po Gdynie, po Wejherowo, oczywiście przede wszystkim po Lasy Piaśnickie. Niemcy wymordowując najprawdopodobniej kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, przedstawicieli elit, pokazali, jaki jest ich faktycznie, no, jak zbrodniczy jest cel ich rządów w Polsce, jak bardzo chcą zniszczyć Polskę, żeby nigdy nie była w stanie odtworzyć się na obszarach, które będą wcielone do Rzeszy, żeby nie odzyskała już tego potencjału kulturowego, edukacyjnego, politycznego, to stąd się bierze, duchowego, to stąd się bierze przecież to masowe zamordowanie tylko jesienią 1939 roku kilkuset duchownych, a pozostałych drugą grupę wywieziono do obozów, czy to Stutthof, czy Sachsenhausen. I mamy wobec tego taką politykę, gdzie ducha naród ma utracić. Setki nauczycieli, no pamiętajmy, zbrodnia pomorska to w jednym regionie 700 ponad zamordowanych nauczycieli praktycznie w 2,5 miesiąca. Coś nieprawdopodobnego, gdzie znowu o co tutaj chodzi? Polskich szkół i tak nie będzie. Mordujemy tych nauczycieli, na dodatek część z nich to byli też oficerowie rezerwy, młodsi byli działaczami harcerskimi czy nauczycielki, bo one też ponosiły śmierć tu chociażby przecież no, z Wrzosów, pani Jaworska czy pani Palenica, to Kaszczorek z Kamionek, a więc kobiety były mordowane za to, że albo były kierowniczkami na przykład szkół, albo za to, że były działaczkami harcerskimi, młodsze już pokolenie, takie, które nie miały na przykład w swoich biografiach, bo to często też u nauczycieli było, że oni w 20 roku, czy w 18 zaangażowali się w odbudowę Polski na Pomorzu i za to, czy generalnie no, w zaborze pruskim i potem ich wyszukiwano i wyłapywano i za to mordowano, że kiedyś ośmielili się podnieść rękę na niemiecki interes narodowy. No i tu mamy rzeczywiście coś przerażającego, tylko że to była no, to, co my robiliśmy. Ten opór był słuszny, był dobry, to była walka w dobrej sprawie, nam się za to pomnieli. Należą to już tak z perspektywy międzynarodowej. My budujemy je sami, oczywiście my dbamy o to, my też popularyzujemy tę wiedzę. Ten raport, o którym od 1 września tak dużo się mówi i będzie jeszcze mówiło, to jest też właśnie ten swoisty pomnik polskiego męczeństwa. Pamiętajmy, że w tym raporcie znajdziemy piękną część napisaną przez wybitnych historyków i młodszego i starszego pokolenia, bo tam mamy też no, wśród autorów profesora Suleje, to starsze pokolenie historyków, mamy też młodszych, jak na przykład dr Przegiętka, akurat absolwent Torunia, więc tu pochwalę między innymi tego, ale znajdziemy tam kilkunastu, bo to nie tylko ekonomiści, nie tylko demografowie, czy historycy gospodarki dołączyli się do tego raportu. Tam również są historycy klasyczni dziejów politycznych, historycy specjalizujący się w analizie, opisie represji, działań konspiracyjnych, działań niepodległościowych, działań wojskowych. Otóż mamy w tym raporcie tak naprawdę piękny pomnik historii Polski w czasie najtrudniejszym i to pamiętajmy, w całych tysiącletnich dziejach gorszej wojny nie przeżyliśmy, bo jedno tylko kryterium weźmy, czy kiedykolwiek w tak krótkim takim kilkuletnim okresie zginęło tak wielu Polaków. Nigdy. Ani w XIX wieku, ani w wieku XVIII, ani w wieku XI. Przynajmniej nie mamy takiej wiedzy. Zresztą z oczywistych względów ówczesne czasy było dużo mniejsze zaludnienie. Ale generalnie rzeczywiście ta II wojna światowa to jest ten czas najstraszniejszy. Dla nas to jest też to, co warto zawsze przypomnieć. Pierwsza wojna była okresem wykuwania się. Polska wykorzystała ten czas osłabienia okupantów, zaborców, żeby wybić się na niepodległość, ale to nie udało się do końca, bo ci zaborcy i te elity zaborcze z nastawieniem zaborczym pozostały nadal gdzieś tam obecne w tych kręgach władzy, czy to w Moskwie, czy w Berlinie, i one w 1939 roku jakby przywróciły porządek nad Wisłą, czyli znowu władze obcych. Polski nie ma na mapie, ale tak jak jej nie było w 1917 czy 1914 roku, a zaczęła się rodzić jako już państwo suwerenne. My jednak próbowaliśmy kontynuować tę walkę niepodległościową. Często to byli ci sami ludzie. Ktoś miał 18 lat w wojnie polsko-bolszewickiej, czy kilkanaście lat zaczynał w Legionach w roku 14 i w roku 1944 te 30 lat później kontynuował tę walkę gdzieś w Powstaniu Warszawskim, przekazując tę tradycję niepodległościową na tyle mocno, że nawet późniejsze kilkudziesięcioletnie zniewolenie komunistyczne z różnymi fazami nasilenia zakresu tego zniewolenia, najgorsze będzie przez 10 lat po II wojnie światowej, w tym okresie klasycznym, stalinowskim. Otóż to zniewolenie nie zniszczy tej polskości i pamiętajmy, to wynarodowienie już chociażby językowe, kulturowe na pewno nie postępowało pod tym względem. Dwudziestolecie międzywojenne i odrodzenie państwa w XVIII odegrało ogromną rolę, budując taki fundament. Ci, którzy przeżyli II wojnę światową, mieli przynajmniej z tego okresu krótkiego, tych dwóch dekad niepodległości, mieli przynajmniej pewien fundament duchowy, kulturowy, patriotyczny na tyle silny, że nawet okres zniewolenia komunistycznego byli w stanie przetrwać i wyszliśmy. Ale mamy niestety, wracając do pytania, nie było szans raczej na zatrzymanie tej wojny, bo czynników do niej zachęcających w krajach, które wojnę wywołały, były na tyle silne i te elity prowojenne były tak silne, i mówię, dzisiaj należy się tylko cieszyć, bo znowu warto do dzisiejszej perspektywy. W Rosji ten element nadal jest czynny. My w Rosji mamy prawo sądzić.
Ale po drugiej stronie granicy chyba też.
Sądzę, że po stronie zachodniej ja mam ogromną nadzieję, że absolutnie tak nie jest. I powiem od razu dlaczego. Widać to w różnorodnych działaniach i formach aktywności niemieckiej, to, że rzeczywiście taki ekspansjonizm w ramach struktur Unii Europejskiej i to przejmowanie...
Przekonanie o tym, że wiemy lepiej.
To poczucie wyższości jednak raczej nie rozszerza się na próbę, nazwijmy, takiej klasycznej ekspansji, o której mówimy w wypadku tego, co spotkało teraz Ukrainę w relacjach z Rosją i co jakby w kolejności możemy... My mamy pełne prawo zakładać, że to, co grozi dzisiaj Estonii, to, co grozi dzisiaj Mołdawii, to, co grozi dzisiaj Polsce, to jest dokładnie to, co spotkało Ukrainę. No, w wypadku relacji z Niemcami, pamiętajmy, historia tego państwa od roku 49, bo jednak mówmy o tradycji niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec, utworzonej jesienią 49 roku, jest pod tym względem dużo bezpieczniejsza. Oczywiście wszyscy, którzy śledzą bardziej historię Niemiec, wiedzą, że państwo niemieckie rzeczywiście zaczyna troszkę zmieniać swoje podejście, na przykład do spraw wojskowych, i ta koncepcja wydatkowania, zwiększenia czy poświęcenia ogromnej kwoty, nie wiem jak ona ostatecznie zostanie rozłożona w czasie, ale 100 miliardów euro na cele militarne, czyli to jest duży budżet wojskowy, duży wzrost na wydatki wojskowe. No z jednej strony, i to dokładnie, jeśli ktoś by tam śledził rynek niemiecki, zobaczyłby takie piękne plakaty. Zauważyłem ze zdziwieniem, że w Berlinie ich prawie nie spotkałem. Nie za dużo chyba ich widziałem w Monachium, za to we Frankfurcie było ich mnóstwo. Może dlatego, że tam baza Rammstein bliżej i może dlatego, że to trochę dalej od tej, nazwijmy, bezpieczniejsza część zachodnia, ale chyba Bawaria i Monachium też. Otóż duże plakaty zachęcające do wstąpienia do armii. W Monachium zauważyłem znowu takie protestacyjne, ale takie nielegalne, jakby spontanicznie robione, prawdopodobnie przez jakieś kręgi, które można by nazwać jakimiś, czy to bardzo radykalnie pacyfistycznymi, a nawet tam z jakimś sierpem i młotem, więc po prostu prostu prokomunistycznymi, które protestują przeciwko temu wydatkowi, ale pamiętajmy, no państwo zachodnio-niemieckie, jego armia jest w strukturach NATO, funkcjonuje no w taki sposób, że miejmy nadzieję, że to jest cały czas po prostu nasz partner i sojusznik i od tej strony dzisiaj po 70 latach istnienia państwa niemieckiego, to minęło no dosłownie w 2019 roku, mamy doświadczenia no i dobre i złe, no te konfliktowe właśnie związane z różnymi sporami w ramach Unii Europejskiej, z tymi ingerencjami, ale pamiętajmy, to nie jest ostrzeliwanie, to nie jest to absolutnie porównywanie do tego, co się dzieje na wschodzie i do działań sowieckich, absolutnie jest niemożliwe i dodajmy jeszcze no w Niemczech jednak polityki na przykład zakłamywania historii w taki sposób, jak to robi Rosja, nie spotykamy. Na dodatek w państwie, no, w którym jest jednak wolny rynek, każdy z nas wręcz tam może pojechać, wjechać bez problemu i wyjedzie. A to, co historyków spotyka w Rosji, to też, no, proszę odwołać się, no nawet paru moich kolegów czy znajomych historyków było tam zatrzymywanych lub byli niewpuszczani. Wielu się po prostu no, słusznie obawia, że będą aresztowani za to, co o Rosji napisali, bo przepisy, które panują, to jest zupełnie inny świat. W Niemczech my możemy podejmować dyskusje, debaty. No zresztą ostatnio mieliśmy wspomnienie, o to warto do tego nawiązać, stulecia Związku Polaków w Niemczech, organizacji, która cały czas walczy i dobija się swojego. Między innymi chodzi o sprawy majątkowe, o no, naprawienie krzywd. Organizacji powstałej w 1922 roku, pamiętajmy, ogromnie zasłużonej i ogromnie poszkodowanej. Pamiętajmy, wśród twórców no, był chociażby związany bardzo mocno tu z regionem Pomorskim i północną jego częścią. Chodzi o powiat sztumski, o Waplewo Wielkie, hrabią Stanisławem Sierakowskim, który ze względu na szykany niemieckie musiał ostatecznie opuścić Rzeszę i państwo hitlerowskie zamieszkał w powiecie rypińskim, w ówczesnym województwie pomorskim, tu kilkadziesiąt kilometrów na południe, na południowy wschód od Torunia i w 1939 roku, w październiku, on jego żona, wspaniała postać, pomnikowa, pomnika, no tablice pamiątkowe ma, ale jemu się po prostu należy rzeczywiście jakiś taki potężny, figuratywny, wręcz i w centrum Torunia mógłby stanąć i Gdańska, czy Sztumu, tam zresztą pewne upamiętnienia są, no w samym Waplewie też od niedawna całkiem ładne wspomnienie jest. Otóż i on, i jego żona, i jego córka dorosła, zostali zamordowani, mąż córki, zięć, zostali zamordowani przez Niemców, no właśnie za plebiscytową ogromną w 20 roku aktywność hrabiego Stanisława Sierakowskiego, za jego ogromną rolę w Związku Polaków w Niemczech, za jego ogromny wkład w budzenie, zachowanie polskości, budzenie polskości, za obronę patriotyzmu. To jest rzeczywiście taka wspaniała postać i pamiętajmy, że tu akurat no, jest ta właśnie duża różnica, że jednak no, można chociażby prowadzić akcje na terenie Niemiec, próbujące przypomnieć tę historię. My dzisiaj w Rosji mamy rzeczywiście no, spętane ręce zupełnie, no mamy prawo się obawiać i zatrzymania, i aresztowania, i jakichś innych ograniczeń. Wiemy, no zresztą jak funkcjonują nasze placówki dyplomatyczne, nasze placówki konsularne, z jakimi stykają się utrudnieniami. To jest niestety, no zupełnie inny świat. Sytuacja jest tutaj fatalna i na tym polu można być pesymistą, że jakby cały czas to zagrożenie, które no, ujawniło się, ono wisiało oczywiście przez całe dwudziestolecie międzywojenne, gdy bolszewicka państwowość się umacniała, gdy popełniała kolejne zbrodnie wewnątrz kraju, to pamiętajmy, że tak naprawdę dla Polaków, jako narodu, jako osób mówiących, wywodzących się no, ze środowisk, które mówią w języku polskim, mają tę tradycję polską pierwszej Wielkiej Rzeczypospolitej. Druga wojna światowa w wypadku Rosji, czy tak naprawdę jakaś nowa wielka wojna światowa zaczyna się najpóźniej w roku 1937. Mamy sierpień, 11 sierpnia roku 1937. Rozkaz NKWD, ten antypolski, ta operacja, której ofiarami pada co najmniej 111 tysięcy, to jest taka minimalna liczba, prawdopodobnie ofiar śmiertelnych będzie kilkadziesiąt tysięcy więcej. Do tego dojdą jeszcze osoby, które zostaną uwięzione, zatrzymane, czy pozbawione mieszkań, pozbawione pracy, szykanowane na inne sposoby, ale przerażająca rzeź, po prostu ewidentna rzeź z przyczyn narodowościowych, taka rasistowska, za to, że było się Polakiem, czy zostało uznanym się za osobę polskiego pochodzenia, za to po prostu mordowano, prowadzono tę akcję w latach 37-38, z swoista zapowiedź, zresztą zbrodnia ilościowo większa niż zbrodnia katyńska i taka no, masowa, no, trochę na zasadzie takiego holokaustu. Każdy, kto jest dorosłym, a szczególnie jeszcze gdzieś tam funkcjonującym, zatrudnionym, pracującym Polakiem, obywatelem sowieckim, ale narodowości polskiej, podlega oskarżeniu, podejrzeniu, uwięzieniu, znaczna część z nich wymordowaniu. I tu mamy początek no, czegoś przerażającego. Ta strona wschodnia, zresztą no, jesteśmy no, dokładnie teraz pomiędzy, między 1 września a 17 września, pod tym względem to jest niestety coś, co budzi takie ogromne przerażenie i tamta dawna historia i to, jak Rosja się mało zmieniła. No bo mamy sytuację taką, że ten nasz dawny wróg niemiecki, ten wróg z Berlina, no dzisiaj nie prowadzi na żadnym terytorium żadnych działań wojskowych. My się od tej strony wojskowej absolutnie, nawet wręcz odwrotnie, w ramach NATO, no, główne państwo, które najwięcej inwestuje, prowadzi, lideruje strukturą paktu, wręcz domaga się od najbogatszej gospodarki Europy, jednej z najbogatszych gospodarek świata, większych inwestycji. Chyba rzeczywiście w tym niemieckim projekcie to się pojawi. Niemcy będą silniejszym partnerem. No i ja mam tutaj no, optymistyczne nastawienie, że będzie to po prostu duże wzmocnienie też dla no, zagrożonej cały czas i zapewne jeszcze i za kilka lat Ukrainy. To będzie duże wzmocnienie dla tych mniejszych krajów nadbałtyckich, także dla nowych członków NATO, w tym graniczącego, pamiętajmy, na ogromnej, długiej granicy Finlandii, więc państwa skandynawskiego, ale ja liczę też na to, że to będzie też większe wzmocnienie i dla nas. Także no, liczę na to, że przy okazji takiego rozwoju niemieckiego potencjału przede wszystkim my trochę skorzystamy gospodarczo, wymieniając się no, techniką wojskową, wspierając się na tych polach, a nie rywalizując, bo ostatnie doświadczenia rzeczywiście tych rozmaitych potyczek, no czy to jeszcze w okresie rządów pani Angeli Merkel, kanclerz Angeli Merkel, czy teraz już socjaldemokratycznych, czy teraz na okresu rządów kanclerza Scholza, może nie zawsze są, dają podstawę do optymizmu, ale poczekajmy, tutaj no, czas pokaże nam tak naprawdę ta przyszłość w ciągu, sądzę, kilkunastu miesięcy powinna rozświetlić jakby i wyjaśnić, jaka będzie rzeczywiście realna sytuacja, no chociażby w zakresie tego, czy to państwo zachodnioeuropejskie no pójdzie i podtrzyma kierunek tego naiwnego pacyfizmu, czy jednak umocni ten swój potencjał, żeby no, być w razie potrzeby ważnym elementem wspierającym no i lidera NATO, czyli państwa amerykańskie, ale też na odpowiednim odcinku frontu, bo my tak naprawdę przecież nie wiemy, gdzie się zagrożenie pojawi, czy nie pojawi się na przykład zagrożenie od południa Europy i to dla nas wszystkich. To nie będzie tak, że no pamiętajmy, Europa nie jest tylko uzależniona od surowców ze wschodu. Pamiętajmy, że ta północna Afryka, generalnie cały ten obszar śródziemnomorski na południe, na wschód, bliskowschodni, północnoafrykański czy afrykański może też być bardzo dotkliwą tutaj, no, czy stać się powodem bardzo dużych problemów dla całej Europy, a łącznie z tym, że jeśli tam się pojawią jakieś napięcia, może pojawić się jakieś zagrożenie dużo gorsze czy większe niż to, które teraz znamy, migracyjne, które my trochę widzimy na morzu, znaczy, które na co dzień jest widoczne na Morzu Śródziemnym, na przykład od Grecji po Hiszpanię, ale które na przykład no, my teraz obserwujemy, gdzie mamy oczywiście współudział Moskwy, współudział, no i zresztą część tych migrantów przez Moskwę dociera na Białoruś, samej Białorusi, ale które na co dzień widzimy na granicy białoruskiej, które destabilizuje. Także sytuacja pod tym względem jest rzeczywiście taka no, dość smutna, ale no, właśnie najsmutniejsze jest to, że mimo tylu lat od II wojny światowej państwa, w tym wypadku jedno, państwo sprawca nie zmienia się. Jest nadal państwem, które wywołuje napięcia, konflikty i niestety z ofiarami śmiertelnymi. No w wypadku Niemiec najpoważniejszą w tej chwili taką kwestią, ale co do której miejmy nadzieję, no będzie się to odbywało po prostu przy stole rozmów, na różnych salach debat publicznych, w dyskusjach, przy tam no, przekazywaniu przede wszystkim działalności informacyjnej, bo ja tutaj najbardziej liczę po prostu na rolę edukacyjną tego raportu. On troszkę zastąpi chyba braki, no czy braki, czy słabość wręcz kursu historii w masowym nauczaniu. No, landy mają trochę zróżnicowane, ale generalnie w tym niemieckim systemie oświatowym II wojna światowa I ta tematyka wojenna, pomijając Holokaust, nie jest zbyt mocno i dogłębnie analizowana.
No nie ma się czym chwalić.
A tutaj, no to od razu dodajmy, większość krajów na świecie tego typu problematykę no chowa no, pod dywan, czy jakbyśmy tego nie nazwali, ale marginalizuje, minimalizuje i nie ma w tym no, nic dziwnego, jest to sytuacja dość powszechna, a z drugiej strony, no będąc najbliższym sąsiadem, mając tutaj rozmaite, no zawsze obawy, bo one historycznie się rodzą, no pamiętajmy, no w starszym pokoleniu, ja sam no pamiętam nazwę tutaj, czy to moja babcia, może mniej, czy prababcia, ale no gdzieś tam w kręgu, może i koleżanek, te no twierdzenie takie jak świat światem, no Niemiec nie będzie Polakowi bratem, to, więc taki, no to jest coś, co na pewno funkcjonuje gdzieś tam i będzie jeszcze długo, długo obecne, na pewno uregulowanie kwestii reparacji, przede wszystkim mocniejsza zmiana polityki informacyjnej, bo w Niemczech my się nie stykamy z tym, w czym w Rosji, gdzie w Rosji no wręcz jesteśmy no przyprawiani i obwiniani o no, czy to współwywołanie II wojny światowej, czy rozmaite zbrodnie. W Niemczech największym problemem jest po prostu bardzo słaba znajomość i niepromowanie ważnych elementów wspólnej historii, w tym tej tragicznej naszej historii, nie upowszechnianie jej w stopniu wystarczającym, żeby no, ta duża część, większa część, jak największa część społeczeństwa niemieckiego rozumiała polskie traumy, polskie bóle, polską historię, polskie pomniki. To zresztą bardzo dużo daje, od razu dodajmy, ta mądra polityka, którą realizują samorządy od 30 lat, kontynuując zresztą pewną tradycję istniejącą i dawniej, ale ona była słabsza, że budują w miejscach często centralnych. To pięknie widać, że na przykład, zresztą są to miejsca często historycznie naznaczone, jak na przykład w centrum Ciechanowa, gdzie mamy na rynku te ostatnie ofiary zbrodni niemieckich z roku 45, z okupacji ze stycznia, ale mamy no, na przykład w centrum Torunia, na całkiem dużej powierzchni parkowej, miejsce, które historycznie nie pełniło jakiejś specjalnej roli w zbrodni pomorskiej, ale jest taką ważną dedykacją, ważnym opisem tego, co się stało w czasie II wojny światowej. Oczywiście ono kiedyś powinno być bardziej wzbogacone o taką część bezpośrednio widoczną, nie tylko na stronie internetowej, dostępną w różnych wersjach językowych, ale to, co już teraz zbudowano, to jest na pewno dobry krok naprzód, żeby właśnie upowszechniać wiedzę i żeby rzeczywiście do tego września strasznego i jego no dalszego ciągu, po prostu do II wojny światowej odwoływać się, bo w końcu wszystko to robimy przez pamięć o ofiarach, a z drugiej strony, żeby nigdy więcej takie wojny nie wybuchały, w ogóle wojny nie wybuchały, żeby nigdy więcej tych najezdniczych, napastniczych, rabunkowych, ludobójczych wojen nie było. No niestety, no na pewno konflikt o dużej ilości już obecnie ofiar, o ogromnych stratach. Tu szczególnie to, co jest wyraziste, to ten nieprawdopodobny bilans materialny. Pamiętajmy, ogromne połacie Ukrainy są tak zrujnowane, to bilans strat osobowych nie jest porównywalny do II wojny światowej, jest mniejszy, ale też jest przerażający. To są już na pewno dziesiątki tysięcy ofiar, w tym ofiar, liczne ofiary śmiertelne po obu stronach frontu, ale mamy też przerażające ofiary i tu mamy no, jedyną zresztą no, jedyną stroną niewinną jest strona ukraińska, stroną winną jest ten najeźdźca, który wkroczył, ale potem mamy też już wyłącznie na Ukrainie, Rosja praktycznie nie ma tych strat, na ziemiach ukraińskich przerażający bilans materialny i to już są porównywalne, te całe budynki, dzielnice, wręcz nawet na niektórych obszarach to takie straty są, bo dzisiejsze te środki burzące, te środki używane do zniszczeń są często mocniejsze, potężniejsze, bardziej efektywne niż to, co stosowano kilkadziesiąt lat temu. I to powoduje, że na niektórych obszarach jakby ten bilans tych strat będzie w niektórych dzielnicach, w niektórych miejscowościach będzie no rzeczywiście no po prostu jak powtórka wojny, której myśleliśmy, że już nowej nie będzie, że po tej II wojnie światowej ludzkość zmądrzeje, powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, której głównym celem było zaprowadzenie pokoju, powstało szereg innych instytucji i wielki taki ruch pokojowy światowy, udało się to niestety w ograniczonym stopniu. No, mamy pewne sukcesy na polu troski o pokój, ale no tutaj niestety na odcinku rosyjskim i w ogóle no, mocarstwa są zawsze trudniejsze do upilnowania. No i w wypadku Rosji niestety nie udało się.
Polski wrzesień 1939 to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem w studiu jest pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz członek Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gorąco i serdecznie zapraszam teraz naszych radiosłuchaczy do współtworzenia naszej audycji. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
W naszym mieście, które pamiętasz z dalekich dni, krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz świeży od krwi. Bo nasze dzieci pod szrapnelami padły bez tchu. O święta Mario, módl się za nami, lecz nie chodź tu.
Trzydzieści trzy minuty po godzinie 22:00 na antenie Radia Maryja słuchają Państwo rozmów niedokończonych. Polski wrzesień 1939 to temat naszych rozmów, a naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Odbieram telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie ojca Wrocława i szanownego gościa i wszystkich słuchaczy. No, dziękuję oczywiście za bardzo ważny i ciekawy temat. I myślę, że tutaj warto tak dopowiedzieć, że po prostu dlaczego, jaka jest prawdziwa przyczyna tego zachowania Niemców, tego zaatakowania takiego bestialskiego i w 1939 roku i tego ich zachowania w czasie wojny takiego, no bezprecedensowego, prawda? No myślę, że jak niektórzy mogliby sobie pomyśleć, że no cóż, znalazł się taki niezrównoważony, szalony wręcz przywódca jak Hitler, no i tak po prostu tam dorwał się do władzy, no i pogonił, prawda, jeden naród na drugi. Ale prawdziwa przyczyna jest inna. Tutaj ja już dłuższy czas zajmuję się właśnie tą ich historią, kulturą Niemiec i szczególnie interesuje mnie ta właśnie mentalność Niemców, ich sposób rozumowania, myślenia, patrzenia na świat. Otóż trzeba sobie zdać sprawę, uświadomić, że państwo niemieckie to jest chyba pierwsze w Europie państwo kolonialne. Jak dobrze poznamy historię Niemiec, to zauważymy, że ogromna część państwa niemieckiego powstała w wyniku zaboru państwek takich mniejszych słowiańskich. Całe wschodnie Niemcy, ogromny obszar w dorzeczu Łaby, po granicę z Polską, to był obszar rdzennie słowiański, zamieszkany przez Słowian tam już od VI-VII wieku. I zresztą do dzisiaj dowodem na to jest, że do dzisiaj przetrwali Słowianie tutaj w okolicach Polski, prawda, w okolicach granicy polsko-niemieckiej, to znaczy na Łużycach, ta kraina Łużyce. Natomiast cały ten ogromny obszar wschodnich Niemiec był naprawdę rdzennie słowiański. Świadczą o tym nazwy przecież geograficzne. I w wyniku tej zaborczości Niemcy wzrosły w taką potęgę, w takie największe państwo, nie licząc Rosji, europejskie państwo. No gdyby nie ta zaborczość, tak kolonizacyjna wręcz zaborczość, bo to mordowali tych Słowian też również w sposób bestialski. I co ciekawe, mało kto wie o takim fakcie, że już w XVII wieku władca Brandenburgii nakazał zarekwirować książki wydawnictwa, wtedy to jeszcze księgi takie były, może ich nie było zbyt wiele, no bo wiadomo, to XVII wiek, no ale jednak książki słowiańskie i prawdopodobnie je nakazał zniszczyć. Czyli to już wtedy była ta świadomość, że zniszczyć elity, ludzi myślących, a później zostanie, prawda, taki prosty lud, który łatwo już będzie zgermanizować. No i tak się właśnie stało. Garstka tych Słowian, która przetrwała, cudem przetrwała tutaj blisko granicy polsko-niemieckiej, to jest cud, ale właśnie ta zaborczość już wtedy istniała, ten słynny Drang nach Osten, no i później oczywiście kolejno, później następnie Polska, prawda, zachodnie Czechy i tak dalej, i tak dalej. I to stąd się wzięło, a nie stąd, że jakiś tam Hitler nagle się znalazł gdzieś tam na podstawie jakichś tam filozofii, niektórych filozofów niemieckich z XIX wieku. Nie, to się już zaczęło znacznie wcześniej. No i niestety, ponieważ to po II wojnie światowej ta denazyfikacja to była w dużym stopniu fikcja, tylko powierzchownie trochę zaczęto coś robić, a potem szybko przerwano. I do dzisiaj większość Niemców ma dokładnie zakodowane w głowie, że wszystko, co na wschód od Niemców, to są tacy ludzie trochę prymitywni, którym trzeba to zanieść, tą wiedzę, kulturę. My to widzimy na co dzień, prawda, w różnych utarczkach, ale trzeba wiedzieć, jakie podłoże jest, pod gleby, przyczyna. O tym trzeba pamiętać i dopóki się ta mentalność Niemców, od elit po zwykłych Niemców nie zmieni, to my zawsze będziemy mieli ten problem. I to pięknie nasz gość dzisiejszy ujął, że ma nadzieję, że to jest nasz sojusznik, prawda, w NATO. No miejmy rzeczywiście nadzieję, ale proszę tutaj w tym momencie na koniec jeszcze ostatnie zdanie. Wszystkich Polaków, którzy mieszkają w Niemczech i znają dobrze niemiecki, bo to trzeba naprawdę dobrze umieć się wysłowić po niemiecku, żeby wytłumaczyć, że Polska to nie jest kraj o jakiejś niskiej cywilizacji, któremu trzeba zanieść dopiero cywilizację, jakąś mądrość z Niemiec, żeby oni to tłumaczyli, bo mamy to szczęście, że akurat dużo Polaków mieszka w Niemczech, więc oni mogą jakiś taki zaczyn, prawda, i coś tam robić, no bo któż inny to zrobi, no nasze państwo sobie z tym nie radzi, żeby tam jakoś to, może właśnie dzięki temu raportowi teraz może coś się zacznie zmieniać i zaczną Niemcy trochę wiedzieć więcej o swojej historii, bo też i potrafią przeinaczać historię, chociaż nie, na szczęście nie tak jak w Rosji. Także dziękuję za uwagę, serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Panie Leszku, bardzo serdecznie dziękujemy i słowo komentarza prosimy pana profesora.
Historię tego niemieckiego i różnych mutacji niemieckiego skrajnego, tego ekstremalnie skrajnego nacjonalizmu, też nacjonalizmu właśnie w takim ludobójczym wydaniu, nie będę za głęboko wchodził. Ma pan rację, że oczywiście można w tej dawnej historii, w tym nawet tej głęboko wczesnośredniowiecznej doszukiwać się tych bardzo wielu negatywnych elementów, ale w wypadku narodowego socjalizmu i generalnie XX wieku, pierwszej połowy XX wieku, na pewno mamy ogromną rolę pewnych nowinek XIX-XX-wiecznych, takich nowinek paskudnych, ideologicznych, ideowych. One ukształtowały między innymi tego młodego Adolfa Hitlera i całe grono w różnych zresztą częściach ziem zamieszkałych przez Niemców, bo to nie było nawet i tylko na tych obszarach rdzennych czy na obszarach właściwych Niemiec, ale również na terenach austriackich, chociażby tam, gdzie się wychowywał w okolicach Linzu sam Hitler, ale generalnie mamy w tym XX wieku bardzo kilka rzeczy nowych, które się pojawiły, takich, które łącznie stworzyły rzeczywiście coś, co było bardzo wybuchową mieszanką w czasach, w których można było uruchomić fabryki śmierci z techniką przemysłową, czegoś, czego wcześniej nie znano, a więc na pewno ta geneza jest głęboka, ale XX wiek, czy jego początek wniósł pewne nowości, które spowodowały tak makabryczne konsekwencje. Pod tym względem w wieku XIX, mimo że się gdzieś tam werbalnie pojawiały jakieś takie bardzo radykalne idee, nie przybierały one formy jakby realizowanej. Za to, co stworzył rzeczywiście krąg działaczy, aktywistów, nie tylko jeden Hitler, bo niestety były ich nawet nie setki, można powiedzieć o tysiącach aktywistów, cała ta mieszanka taka rasistowska, antydemokratyczna, antysemicka, antykomunistyczna, która składała się na tą całą narodowo-socjalistyczną ideologię, to będzie w dużej mierze taki wynalazek tych nowych czasów, oczywiście z bardzo dużym wpływem też wszelkich takich ruchów antychrześcijańskich, bo to było tutaj bardzo ważne, różnych takich negatywnych konsekwencji, też tej brutalnej, okrutnej, bardzo krwawej pierwszej wojny światowej. Ale ja chciałbym nawiązać do tego, co pan powiedział a propos właśnie rzeczywiście sytuacji aktualnej, tej wiedzy społeczeństwa niemieckiego. Ten raport, gdy pojawi się jego wersja niemiecka, ze względu na to, że to jest tak naprawdę kilkadziesiąt jakby różnych problemów, różnych aspektów, on może być wykorzystywany wręcz właśnie fragmentarycznie, takimi cząstkami, tymi częściami, podrozdziałami, wybranymi fragmentami. Ja mam nadzieję, że on spełni rzeczywiście ogromną rolę edukacyjną, bo na pewno odwołają się do niego. Zresztą sądzę, że jak poprawnie podano gdzieś w mediach już ponad 2 miliony pobrań czy więcej i wersji polskiej, trochę angielskiej, to ja mam nadzieję, że później między innymi, że część tych pobierających ten raport, zaglądających do niego w internecie, to są Polacy, rzeczywiście ta wielosettysięczna społeczność, najczęściej w pełni dwujęzyczna, znaczy polsko- i niemieckojęzyczna, która zerknie i potem być może rzeczywiście odwoła się do argumentów, czy zwróci uwagę, a jeden element już działa. Proszę państwa, jeżeli strona Polska podnosi tak potężny ilościowy argument, ta wielka kwota, to co oczywiście na rynku niemieckim funkcjonuje, to jest nie złotówka, tylko to euro, a więc 1,3 biliona, ponad bilion euro, to rzeczywiście pokazuje, że ta Polska to nie była jakaś dzicz, to nie było właśnie nawiązując do tego, co pan Leszek mówił, to nie była jakaś barbaria, to nie było jakieś ludzie bez dorobku, osiągnięć i tak dalej, ale ale że był to jakiś bardzo wartościowy, bardzo cenny kraj, obszar, że było to państwo, w którym no, było co ukraść, w którym było rzeczywiście co zrabować, co zniszczyć i to będzie pełniło też bardzo ważną rolę, to już teraz, bo tym, co chyba najbardziej się tak szybko przebija w skali światowej i generalnie no też tutaj na naszym rynku, to wielkość tej kwoty. Czy użyjemy złotówkach te 6 bilionów i odniesiemy to do wielokrotności naszego budżetu dzisiejszego, a więc rocznych wydatków na wszystkie te no, budżetowe sfery życia od oświaty po armię, czy użyjemy tego 1 biliona 300 tysięcy i tutaj może rzeczywiście to, czego, na co pan liczy, też to znaczy, o czym pan wspomniał, się spełni, bo ja chcę być tutaj optymistą, dlatego że jesteśmy na tym no, pierwszym etapie. Mam nadzieję, że nie skończy się po kilku latach zapomnieniem, bo to byłoby najbardziej smutne. Mam też oczywiście no, nadzieję, że ten będzie też taki no, i wymierny efekt, bo on wtedy spełni rolę, ta forma wypłaty jakiejś kwoty i to raczej takiej znaczącej, no będzie też w pełni potwierdzała rangę tego no, polskiego losu i tych zbrodni, tych krzywd, które zostały wyrządzone przez tych Niemców sprzed 80 lat, ale z których w jakimś stopniu dzisiejsze Niemcy skorzystały. Przedsiębiorstwa, firmy, wobec tego tutaj uzasadnienie jest. No miejmy nadzieję, że to pomoże i ta nieokrągła rocznica zakończenia II wojny światowej i wybuchu wojny teraz ta, no, da nam za kilka lat, niekoniecznie właśnie przy jakiejkolwiek okrągłej, ale da nam po prostu jakiś taki no, powód do uznania, że może wreszcie ta wojna się naprawdę już tak oddaliła od nas i zakończyła. Jest takie powiedzenie, że wojna trwa, dopóki są chowane ostatnie ofiary wojny. I pojęcie chowane, no dopóki są jeszcze niepochowani żołnierze, że ona na swój sposób jeszcze trwa, bo dla tych rodzin, dla bliskich, a pamiętajmy, że my przecież cały czas, ze względu na tę gigantyczną, wielomilionową liczbę ofiar, cały czas poszukujemy. Mamy całą grupę i osób bardzo znanych, i wielkich bohaterów, i osób mniej znanych, ale których po prostu nie wiemy, gdzie pogrzebano. Nie wiemy, lub znamy te wielkie, jakieś zbiorowe mogiły, mamy jakieś domniemanie, przypuszczenie, ale pod tym względem cały czas jeszcze porządkujemy te ustalenia, które najczęściej no, wstępnie zostały poczynione zaraz po wojnie. O tak będzie chociażby ze zbrodniami w tym wielkim obozie w Działdowie, gdzie kilka wielkich dołów, miejsc śmierci jest zlokalizowanych wokół Działdowa, gdzie pomordowano prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy ofiar. No i ostatnio mamy dzięki nowym technikom to uporządkowanie kwestii i doprecyzowanie ilości ofiar w jednym z tych miejsc śmierci. Tam przy pomniku z lat 50. w Lesie Białuckim policzono te 17 ton i mamy to mniej więcej szacunkowe około 8 tysięcy ofiar, które tam spoczęły i to jest jeszcze proces, który będzie postępował i będzie trwał. On jakąś rolę będzie też na pewno edukacyjną pełnił, gdzieś tam w mediach się pojawiło, przez reparacje do pojednania. Ja bym tu rozwinął przez też tą edukację. To będzie chyba cały czas największa edukacja o II wojnie światowej. Musimy po prostu to prowadzić, bo w dużej mierze taką rolę dzisiaj będzie pełnił ten materiał. Sprawcy już nie żyją w ogromnej większości.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica. Któż się do nas dodzwonił?
Tadeusz z Warszawy.
Witamy.
Dzielę się swoimi spostrzeżeniami. Niemiecki socjalizm nie jest wypadkiem przy pracy w dziejach niemieckości, ale jest istotą niemieckości. Ponieważ niemieckość jest nieustającą rewolucją, a jak pisał ksiądz Stefan Wyszyński, rewolucja to zorganizowane barbarzyństwo. A każda rewolucja zawsze posługuje się narzędziem przemocy. I państwo niemieckie, czy to socjalistyczne z września 1939 roku, czy współczesne nam, realizuje ten sam historyczny cel niemieckości. Budowę tak zwanego niemieckiego wschodu na pomoście bałtycko-czarnomorskim, a najbardziej zagrożona jest główna potwora tego pomostu, to jest Polska, Białoruś i Ukraina. Myśmy, to jest jasne, wiemy o tym, tragicznie doświadczyli imperializmu niemiecko-rosyjskiego, bo ta ekspansja na wschód dokonuje się ze współpracy tych dwóch imperializmów. I tak jak ten cel się nie zmienił, tak istota państwa niemieckiego nie zmieniła się. Nie można mieć żadnych złudzeń. To są różnice cywilizacyjne. O ile ja jestem wolnym Polakiem, współtwórcą państwa, mój sąsiad ze wschodu jest poddanym państwa, to mój sąsiad z zachodu jest częścią państwa. Każdy Niemiec jest funkcjonariuszem państwa. I każdy Niemiec myśli państwem, a raczej państwo myśli za niego. To są różnice cywilizacyjne. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Tadeuszu, i pozdrawiamy. Dziękujemy za ten głos. Poprosimy jeszcze o jeden telefon i wtedy pana profesora o odpowiedź. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, witamy.
Proszę ojca, ja bym chciała powiedzieć historię żołnierza z tej II wojny światowej, który był ten żołnierz był moim dziadem. Mogę?
Prosimy pani Genowewo, ale tak w miarę możliwości zwięźle, tak? Dobrze?
Dobrze. Proszę ojca, mojego dziadusia wojna spotkała w wojsku. To były lata 30. I dziaduś nie wrócił do domu, tylko poszedł od razu na wojnę. Tam na tej wojnie został przestrzeloną nogę. Bardzo się nagłodował. To była chyba kawaleria na koniach. Tak, proszę ojca, tak? Ja bym nie wiem dokładnie.
Kawaleria to na koniach.
Chyba tak, na koniach. Tak. Dziadziuś, ja się urodziłam w 50 roku i dziadziu zmarł w tym samym roku. Bardzo wcześnie zmarł. Nauczył się na wojnie palenia papierosów do biwatu. Najadł się głodu. Jeszcze mało tego, miał konika przy sobie i ten konik nieraz w lesie uwiązany obskubał korę drzewną, dokąd tylko mógł dostać. Proszę ojca, pytanie dla pana profesora. Panie profesorze, czy za jakimś pułkiem, czy za jakąś tam formacją idzie jakieś, że tak powiem, zaplecze kuchenne chyba, tak trzeba powiedzieć. Bo jakby mój dziadek przyszedł tak chudy, tak wycieńczony, jeszcze zdaje się...
No, ale pani Genovefo, mimo wszystko to była wojna, takie rzeczy miały miejsce. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy również za ten głos i za te wspomnienia. Panie profesorze, słowo komentarza.
No chyba od drugiego rozpocznę. No niestety każda wojna to jest przede wszystkim mnóstwo nieszczęść. Bohaterstwo, piękne czyny, wspaniałe walki, czy no takie no bohaterskie, dzielne, militarne starcia, to jest jakby jedna strona, ale poza tym to jest śmierć, to są rany, to jest oczywiście bieda, głód, wycieńczenie, to są wszystkie takie negatywne konsekwencje. No w czasie wojny no muzy milczą, generalnie następuje upadek bardzo wielu dziedzin życia, łącznie z produkcją, niszczona jest żywność, no nawet widzimy teraz to na wojnie, na Ukrainie, jak poważny niepokój wywołują straty i obawy, czy nie zgnije, czy nie ulegnie zniszczeniu, czy dotrze do tradycyjnych rynków, które są od lat nastawione na odbiór ukraińskiego zboża, czy zboża z tego terenu. Niektóre kraje afrykańskie, no z Egiptem włącznie, wielkim Egiptem, mogą mieć problemy żywnościowe, jeżeli to nie dotrze. A więc no tutaj niestety to jest cena wojny. Przechodząc do tego, także dziękuję pani Genovefo, no, za taką refleksję o tych bolesnych skutkach wojny. To, co pan Tadeusz powiedział, tak bardzo aktualizując, ja bym może odniósł się do rzeczywiście bolesnych wspomnień, ale sprzed właśnie 80 lat. W Polsce została całkiem duża mniejszość niemiecka po zakończeniu I wojny światowej i ukształtowaniu granic, także po wcieleniu, no, po zwycięskim powstaniu wielkopolskim na tych terenach częściowo Niemcy, część Niemców została również po włączeniu pokojowym już w wyniku, no, decyzji, którą w Wersalu, którą podjęto i w traktacie wersalskim została zawarta w 20 roku po zajęciu Pomorza, także po włączeniu Śląska, i ta mniejszość niemiecka okazała się, no i tutaj jakby tak jak, no, w nawiązaniu do tego pana takiego twierdzenia i przekonania o takiej tej bardzo mocnej wrogości skierowanej w stosunku do Polaków, to rzeczywiście wtedy, w czasie II wojny światowej, a szczególnie w jej początkowym okresie, uwidoczniła się, i tu chyba na Pomorzu była to najstraszliwsza skala, że bardzo duża część, tak naprawdę większość mniejszości niemieckiej, która, no, przetrwała tutaj, funkcjonowała, często mieszkała od pokoleń, czy przynajmniej od kilku, była wychowana i byli to już obywatele II Rzeczpospolitej, którzy w 1939 roku zachowali się najbardziej zdradziecko i najgorzej jak tylko można. To badania nad zbrodnią pomorską całego zespołu młodych historyków, którzy do tego tematu kilka lat temu podeszli i zaczęli go dogłębnie badać, kontynuować badania, które kiedyś już były realizowane, rozszerzając ich zakres, pogłębiając je, przede wszystkim znacznie poszerzając też niektóre ustalenia, no, przygotowując też nowe publikacje. To jest tutaj wielki wkład całej grupy młodych historyków z doktorem Ceranem, też, no, z panią profesor Moniką Tomkiewicz z Gdańska, doktorem Ceranem, absolwentem UMK w Toruniu, ale pracownikiem delegatury bydgoskiej IPN, panią doktor Mazanowską, kilkoma innymi, panem magistrem niedługo pewnie, doktorem Kubickim, Mateuszem Kubickim. Otóż te ich badania potwierdzają chyba najmocniej, to wybrzmiewa w pracach, publikacjach, które między innymi doktor Ceran przygotował, zresztą wyraźne to było w takich publikacjach jak Zapomniani Kaci Hitlera sprzed kilku lat pracy, zresztą też z udziałem kilku autorów, ale przede wszystkim w cieniu Einsatzgruppen sprzed roku, taka bardzo głośna praca pod pełnym tytułem Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 39-40, gdzie mamy też i część przygotowaną przez wspominanego przeze mnie Marcina Przegiętkę. Praca jest pod redakcją trójki autorów, doktor Mazanowski, właśnie doktora Cerana i doktora Przegiętki. To w znajdziemy w analizie postaw mniejszości niemieckiej rzeczywiście przerażającą konstatację, podsumowanie, takie zbilansowanie. Większość tej grupy, większość to przede wszystkim mężczyzn z tej grupy, stała się takimi bardzo radykalnymi hitlerowcami, zwolennikami Adolfa Hitlera, narodowego socjalizmu, wielkich Niemiec. I samo bycie, no, zwolennikiem to już jedna jakby zdrada, ale oni gorliwie i czynem to udowodnili, bo stali się bardzo gorliwymi wykonawcami ludobójczej polityki tego odpolszczenia, tego oczyszczenia, tego wymordowania. O to tutaj przede wszystkim chodziło, z polskich, z aktywniejszych Polaków, wymordowania terenów Pomorza. Ta kilkudziesięciotysięczna grupa wzięła udział po prostu w zamordowaniu i wymordowaniu, uwięzieniu, prześladowaniu, pobiciu, okradzeniu. To jest tutaj też bardzo ważne, bo tak naprawdę ci wszyscy mordercy przez całą wojnę, ci wszyscy niemieccy okupanci, te miliony uczestniczących w tym procederze, funkcjonariuszy rozmaitych służb, żołnierzy, łącznie z masowym udziałem żołnierzy Wehrmachtu, także pracowników cywilnych nieumundurowanych, zajmowali się oczywiście rabunkiem. Mordowali i kradli, mordowali i kradli, i właśnie w 1939 roku, we wrześniu, w październiku, w listopadzie, czy to gdzieś w powiecie rypińskim, czy w powiecie lipnowskim, czy pod Wąbrzeźnem, w Piaskowni Łopateckiej, czy kawałek dalej pod Książkami w Brudzawkach, czy w Klamrach pod Chełmnem, czy w Paterku, pod Nakłem, czy w Dolinie Śmierci w Fordonie, czy tutaj w Lesie Barbarka pod Toruniem, parę kilometrów od naszego studia. Wszędzie tam ujawniła się rzeczywiście ta mniejszość, no w strukturach już tego Zelbschutzu, tej niemieckiej samoobrony, jako mordercy, jako bandyci, jako złodzieje, jako rabusie. Coś rzeczywiście przerażającego. Faktycznie, jak historycy to opisują, to wręcz no, takie zadziwienie, do jakiego stopnia takiej całkowitej degeneracji, całkowitej demoralizacji można ulec, tylko od razu dodajmy, my to znamy nie tylko z Niemiec. My to znamy z wielu, czy właśnie tutaj no, z terenu, to są już ziemie, które Niemcy podbiły, a więc stały się częścią obszarów wcielonych, ale oczywiście są to ziemie polskie, ale znamy to nie tylko z tej aktywności niemieckiej. Tego typu takie masowe uleganie zbrodniczym no jakimś pokusom, zachętom, namowom, ideologiom znamy oczywiście w dużej mierze z całej historii ruchu bolszewickiego i państwa komunistycznego na terenie dawnego Cesarstwa Rosyjskiego, tego tworu, który powstał potwornego po 1917 roku na terenie Rosji. Znamy to również z państw azjatyckich, z Chin, Kambodży, Wietnamu, z niektórych państw afrykańskich, no z Etiopią na przykład, czy kilkoma innymi pod tym względem, czy w ideologii no, bliższej i związanej z ideologią komunistyczną, czy w ideologiach, które będą miały troszkę inną genezę, inny czy inny charakter i na przykład tak będzie też na pewno z narodowym socjalizmem, pojawiać się będzie coś takiego jak masowe kryminalizowanie, zachęcanie właśnie do zbrodni na dużą skalę jakiejś grupy ludności, która się skusi i weźmie udział właśnie w takim no, rewolucyjnym ruchu, takiej swoistej, gwałtownej, masowej, wielkiej przemianie, krwawo okupionej, no tutaj tworzonej oczywiście dla wielkich Niemiec, potężnych Niemiec, naprawienia krzywd, których doznali Niemcy, bo ten element tutaj działał i tą krzywdą to było, że chłopak tam, nie wiem, pokłócił się z drugim, jeden był Polakiem, drugi Niemcem, ale obydwaj byli obywatelami polskimi, sąsiadami z jednej czy sąsiedniej wsi o dziewczynę albo o cokolwiek, tam się no takie zdarzały rzeczy, no wręcz o ktoś tam miał problemy kredytowe i mordował no, jakiegoś tam kierownika placówki, jakiegoś banku czy innego. Ktoś miał jakieś tam problemy w szkole i też dokonywał właśnie takiej zemsty. To też się pojawiało w tych działaniach i no, coś rzeczywiście przerażającego, że mniejszość niemiecka na pewno na Pomorzu przybrało to właśnie skalę przerażająco masową. W ogromnej części uległa takiej kryminalizacji w kierunku no po prostu współudziału w ludobójstwie. Coś no niewyobrażalnego. Kilka lat temu powstał film zatytułowany Kamerdyner. Jest też jego ta wersja serialowa, taka telewizyjna, większa. Te elementy, tam wybrano głównie Kaszubszczyznę, ale można by go tu przenieść na całą ziemię chełmińską. Przenieść go również na część, na pewno ziemi dobrzyńskiej, czy tutaj ten nasz fragment Kujaw, gdzie pokazano rodzaj, no przynajmniej grupy Niemców, którzy po utracie państwa no ulegają pokusie i tym środowiskom, które nie godzą się z tym, szukają za wszelką cenę zemsty i szykują się do tej zemsty, ale w takim już właśnie wymiarze, jakiego wcześniej jednak no może gdzieś tam w dawnych wiekach się doszukamy, ale pamiętajmy, to były jednak no odległe, bardzo odległe historie, na pewno w wieku tam 18 czy 19 z czymś tak jakim się nie stykaliśmy, a tu nagle przychodzi no, wiek XX, wiek powszechnej alfabetyzacji, cywilizacji, wyjątkowo już rozwiniętych społeczeństw i no, na pewno wykształconych, wyedukowanych dużo lepiej niż 100, a jeszcze bardziej niż 200 lat temu. Za to pod względem zachowania, postępowania coś przerażającego i tutaj akurat zbrodnia pomorska pokazuje no, stopień takiego zbandycenia, takiego otumanienia tą ideologią w stopniu przerażającym. Zresztą w jednej ze swoich takich analiz, no, jeden z głównych badaczy tego młodszego pokolenia, dr Ceran, odniósł po prostu, zresztą zauważając też to okrucieństwo przy mordowaniu, to widać na przykład w zbrodni w Karolewie, tam przerażającą ilość ponad 1000 odnaleziono tych szczątków ludzkich w sposób taki niezwykle okrutny, potraktowany w kilku innych miejscach, zresztą w większości tych miejsc znany jest ten taki okrutny, sadystyczny sposób zabijania części ofiar, czy traktowania wcześniej po uwięzieniu, to bezpośrednio porównał to po prostu z ludobójstwem nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu, gdzie mamy zupełnie, pamiętajmy, inne grupy. Tam mamy takie społeczeństwo, które jest przecież dużo słabsze cywilizacyjnie, nie mające takich elit, takiej tradycji. Tutaj mamy niemiecką grupę kulturowo, językowo, która dziedziczy no, też tradycję starego państwa z wielką, dużą historią, czy starych państwowości, a mimo to jeden jakby schemat taki barbarzyńskiego potraktowania sąsiadów i po prostu udziału w ludobójstwie, udziału w zbrodni, a poza morderstwami, zresztą w jednym i w drugim wypadku, pojawi się oczywiście bardzo silny, bardzo masowy motyw i działanie rabunkowe. To zresztą w ogóle w wypadku większości takich ludobójczych działań jest tam gdzieś w tle. Ono zawsze oczywiście ze względu na rangę, no zbrodnia morderstwa nieodwracalna, zawsze jak gdyby jest tu najistotniejsza i o tych rabunkach się mniej mówi, mniej się je opisuje, mniej się na nie zwraca uwagę, ale pamiętajmy, że jak szukamy motywacji i widzimy tę masowość aktywności, to będzie widać w wioskach tych ukraińskich, czy tych częściach ukraińskich i ten udział niezwykle duży w tych grupach, które napadały i mordowały Polaków na Wołyniu, czy właśnie tutaj w 1939, też ten masowy udział w Zelbszczycu, to ten motyw materialny prawdopodobnie odgrywał rzeczywiście bardzo istotną rolę, być może w wypadku wielu osób dużo istotniejszą niż jakakolwiek ideologia. No tam na wschodzie to w ogóle jeszcze przy niskim czy niższym poziomie zupełnie wykształcenia trudno uwierzyć, że część tam była w ogóle zorientowana w ideologii nacjonalistycznej. Tu zresztą w stosunku do części można i takie przypuszczenie też dość mocno podnieść. Za to ten motyw rabunkowy jest takim motywem no, fundamentalnym, prostym, prymitywnym i niestety powszechnym przy wielu działaniach zbrodniczych. No i on się pojawi w 1939 na bardzo dużą skalę. No i jest czymś, co rzeczywiście zawsze budzi zdziwienie, jak się analizuje te krwawe miesiące, wrzesień, październik, listopad, grudzień 1939 roku, to okrucieństwo sąsiadów wobec sąsiadów bez żadnego prawdziwego powodu. Proszę.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bolesław z północnej Polski.
Witam.
Kłania się. No tutaj chciałem się odnieść do dwóch spraw, które dzisiaj zostały poruszone. Tu ma pan profesor rację z tym, że z tym okrucieństwem niemieckim. Ono się wzięło nawet wcześniej niż XVII wiek. Można spokojnie upatrywać początków tego w rewolucji protestanckiej. Niemniej jednak chciałbym tutaj jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, że po II wojnie światowej o ile akurat tutaj niedaleko Gdańska mieszkam, więc troszkę znam ten temat. Z Gdańska większość Niemców, głównie na Gustlofie, uciekła, po prostu opuściła swoje domy. O tyle Pomezanie, czyli dzisiaj Powiśle, Żuławy, ci Niemcy pozostali i bardzo często oni dzisiaj próbują relatywizować historię, próbują wybielać swoich przodków i bywają takie no, naprawdę skandaliczne publikacje, gdzie prezentuje się jakiegoś esesmana, który był aptekarzem w takim czasopiśmie, periodyku historycznym miejscowym prezentuje się tego esesmana, który całkiem niewykluczony, że w ogóle strzelał do Polaków i tylko dlatego, że był aptekarzem w danej miejscowości, jedynym aptekarzem, tak? To jest jedna sprawa, a druga, którą chciałbym poruszyć, to jest to, że klęska 1939 roku w dużej mierze no, jest naszą, przynajmniej rządu polskiego, winą, rządu polskiego II Rzeczpospolitej, a to z tego względu, że no, mimo tego, że Polska, Polacy doskonale wiedzieli, że zbliża się wojna, to dowództwo ze śmigłem na czele nie było przygotowane do tego. Nie było przygotowane do tego stopnia, że na przykład uzbrojenie polskie, które w wielu przypadkach, jak na przykład bombowce Łoś, jak karabiny przeciwpancerne KBUR, przewyższało sprzęt niemiecki, nie zostało wykorzystane w taki należyty sposób. Szykowaliśmy się do wojny z Rosją, kupiliśmy potężne 4 niszczyciele plus wielki stawiacz min Gryf. Kupiliśmy 5 okrętów podwodnych po to, żeby blokować Leningrad. A okazało się, że w czasie kampanii wrześniowej te okręty w ogóle były niepotrzebne, zupełnie zbyteczne. Część z nich została wycofana w ogóle do neutralnych krajów, bo żeby po prostu nie tracić sprzętu. Natomiast z własnej winy niewykluczone, że nawet i zdrady, jak było w przypadku silników Foka, które były testowane do samolotów myśliwskich, miały zastąpić te wysłużone francuskie numerowne. To przecież cała batalia o te silniki Foka, moim zdaniem to aż się zahaczało o zdradę, gdzie po prostu uniemożliwiano rozwój z produkcji powstania tego silnika, mając zresztą tak wspaniałych konstruktorów, tak wspaniałych mechaników jak Tański. Było wiele takich dziwacznych zarządzeń, dziwacznych działań i na szczeblu rządowym, i na szczeblu tych niższych różnych departamentów, że można nawet powiedzieć, że na własne życzenie przegraliśmy tę kampanię wrześniową. Tak uważam. Z Panem Bogiem.
Panie Bolesławie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. Za chwileczkę pan profesor się do niego odniesie, a ja tymczasem odbiorę jeszcze jeden telefon. Halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Jarosław.
Witam.
Ja z takim pytaniem, pewne kwestie już poruszyła pani, która niedawno dzwoniła. Chodzi o to, że na przykład mój ojciec, rocznik 1925, został wcielony do armii, tej pierwszej armii polskiej na terenach wschodnich. Było to takie dosyć drastyczne, bo rodzina mi tu opowiadała, że prawie siłą go wyciągnięto, przyszli rosyjscy żołdacy i zażądali, żeby ojciec, który wtedy 18 lat skończył, poszedł z nimi, gdzieś go do piwnicy wsadzili. Zanim jeszcze poszedł, to ci rosyjscy żołdacy tam żądali od mamy mojego ojca, aby dała mu jakiegoś kurczaka albo coś do zjedzenia. Mama tam protestowała, ponieważ to akurat była macocha, prawda, druga żona mojego dziadka. Protestowała, że tu są małe dzieci do wykarmienia. W końcu tam wiem, że nic nie dostał. Ileś tam dni siedział w tej piwnicy. Później został wcielony z tej armii, która ze wschodu szła atakując Rosjan. I moje pytanie jakby dotyczy takiej kwestii, czy właśnie tutaj, bo to już bardziej chyba, tak mi się wydaje, jest to sprawa przyszłościowa dotycząca tych reparacji od Rosji, ponieważ mój ojciec, tu też ta pani wspomniała, na tym miał 18 lat, nauczył się palić papierosy, później miał raka płuca i z tego powodu zmarł. Palił bardzo długo. Później całe życie w pewnym sensie zostało przekreślone. Jego życie, to olbrzymi wpływ ta wojna wywiera na wszystkich. I teraz tak się zastanawiam, w pewnym sensie jest to również jakiś powód do tego, żeby zwracać się o odszkodowanie. Właśnie z tego tytułu, że przerywają ludziom normalne życie, wprowadzają no, coś okropnego, ponieważ no, wyciągają tych ludzi z domu rodzinnego, biorą ich do wojska. No, dzięki Bogu i opatrzności Bożej ojciec przeżył tą wojnę, opowiadał, ilu tam jego kolegów zginęło i musiał do żony jednego ze swoich kolegów pójść i powiedzieć, że razem tam przy stanowisku RKM-u byli i po prostu on został ugodzony i umierał na rękach, można powiedzieć, mojego ojca. No, a dzięki Bogu, tak jak mówię, mój ojciec przeżył, ale co przeżył, później Wał Pomorski zdobywał, pod Kołobrzegiem też był, stał pod Warszawą i pamiętam, jak mówił, jak to właśnie wojska radzieckie nie chciały pójść bronić Warszawy wtedy, kiedy było powstanie warszawskie, tylko czekali, aż Warszawa się wykrwali. Także to są takie niesamowite historie, ale uważam właśnie, że jak najwięcej ludzi też powinno takie sprawy osobiste, swoje własne przedstawiać i pokazywać tragizm wojny. No i oczywiście przeliczać to na złotówki, dolary, euro, jak zwał, tak zwał, żeby następni chętni, no, mamy już teraz przykład naszego jakby, no nie naszego, przepraszam, rosyjskiego przywódcy, który wywołał wojnę i niszczy Ukrainę, i żeby powstrzymać po prostu takie działania, działać w taki sposób. Także bardzo bym prosił, czy jakoś tutaj można właśnie przygotowywać się już do tego przyszłorocznego nowego rozliczenia, które by też właśnie pokazywało, że są te straty i one są wymierne, są po prostu wymierne. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Panie Jarosławie. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. Wydaje mi się, Panie Profesorze, że też tutaj trzeba rozdzielić kwestię reparacji od kwestii odszkodowania jako takiego, bo to też jest różnica.
Z dzisiejszej perspektywy 80 czy tam 77 lat po wojnie użyli w sposób no, zamierzony autorzy po długiej analizie takiego terminu reparacje i tego będą się trzymali. Oczywiście oni też zakładają, że chodzi tutaj o pewną próbę uzyskania no, przynajmniej na pierwszym etapie jakiejś części tej kwoty gigantycznej. Pamiętajmy, to także dla budżetu niemieckiego jest kwota znacząca, tak jak zresztą padło to podczas prezentacji, gdzie polscy politycy wspominali, że sądzą, że na kilkadziesiąt lat by to można było rozłożyć, a więc to jest jak gdyby taka już oferta nawet techniczna złożona, że nie oczekujemy, że 1 bilion, czy nawet załóżmy połowa tego 500 miliardów będzie do wypłaty na przykład w ciągu, nie wiem, kilku lat, tylko że na kilkadziesiąt lat, a więc będą to kwoty dużo, dużo mniejsze, takie znośne. Ale ja no, wrócę tak po kolei do tych pytań. No jeżeli, tam jak pan Bolesław wspominał, gdzieś zdarza się no, fałszowanie jakiegoś zbrodniarza, SS-mana, opisywanie właśnie tylko od strony jego jakichś pozytywnych osiągnięć, no to oczywiście trzeba zadbać, no chociażby wykorzystując media elektroniczne. Na pewno też można zwrócić się do pobliskiego oddziału IPN, czyli w tym wypadku na pewno też do Gdańska, żeby zbadał przede wszystkim dokładnie sprawę i biografię, bo jest to najczęściej możliwe. Tutaj można dość dużo ustalić i można wtedy popolemizować no, z próbą kreowania jakiegoś no, nieprawdziwego bohatera albo no, osoby, która być może była zasłużona na jakimś polu, nie wiem, kupieckim czy innym, ale poza tym dopuściła się zbrodni, bo to no, w wypadku z Elbrzucu najczęściej to byli rolnicy, często dobrzy rolnicy, ale poza tym złodzieje i mordercy. I wobec tego takich opisujemy, a nie podkreślamy tego, że jeden potrafił dobrze buraki, a drugi pszenicę uprawiać, czy miał piękne krowy, czy ładne kury. To już jak gdyby jest mało istotne w momencie, gdy ktoś rabuje, kradnie i morduje, jest wtedy przede wszystkim mordercą i taki jest jego życiorys. Ale do tego wątku, który pan poruszył, jeszcze pan Bolesław, dotyczy jego przyczyn klęski wrześniowej i generalnie no, całego problemu, jak gdyby błędów, które zostały popełnione, no, od razu dodajmy, cała, że tak powiem, no, biblioteka jest pełna opracowań, zresztą i prasa, czasopisma, bo rozliczanie winnych klęski wrześniowej zaczęło się jeszcze we wrześniu, w drugiej połowie września tak naprawdę, po pierwszych ciosach. No pamiętajmy, wojska niemieckie docierają pod Warszawę 8 września. Spójrzmy na mapę, nawet ówczesną, przeszły po prostu pół kraju i są pod stolicą. Jaka była ta obrona, czy jak ściślej, jak potężne było to z jednej strony uderzenie, a jak słaby był na tym odcinku opór pod Lwów. No to mamy tutaj też kolejne potężne przesunięcie, chociaż oczywiście cały ten sojusz ze Słowacją, czy uzależnienie tego satelity otworzyło Niemcom i skróciło potężnie drogę, ale tam są też praktycznie już 12 września. Generalnie no też uderzenie od północy na kilku odcinkach jest bardzo szybkie. Nie ma wątpliwości, że ten no, wielki wysiłek zbrojny państwa polskiego w części zawierał no, powody, czy zawierał takie elementy, które mogą być powodami do dumy i chwały, nawet gdy ostatecznie skończyły się klęską. Tak generalnie jest oceniana na przykład bitwa nad Bzurą. Także tak naprawdę utrzymanie i obrona Warszawy, czy obrona Lwowa, chociaż ten finisz jest gorszy. Tutaj no, Warszawa dłużej, Lwów do 22 września, jest oceniane jako coś, co można uznać za sukces przy sile wroga, potędze. No, Lwów będzie otoczony z dwóch stron. Tamta klęska i poddanie się przed Sowietami, gdy już faktycznie ten deal sowiecko-niemiecki działa, gdy Niemcy też zadali bardzo poważne ciosy i osłabili obronę, a przede wszystkim uniemożliwili dotarcie jakiejkolwiek odsieczy, powoduje, że można się, bo są spory oczywiście co do ostatecznej oceny i generała Władysława Langnera i pozostałych członków dowództwa, ale niewątpliwie można znaleźć w okresie II wojny światowej, no jednym z pięknych, małych przykładów, bo to 205 żołnierzy, Westerplatte i ta siedmiodniowa obrona, czy dużo dłuższa obrona Helu do 2 października. Można znaleźć przykłady wspaniałe, przykłady pokazujące efektywność, umiejętność i sprawność, a z drugiej strony można znaleźć rzeczywiście no to wydatki nie tylko na niewykorzystane i rzeczywiście, które nie odegrało w obronie Polski istotnej roli marynarkę wojenną, ale na przykład także wydatki na część przemysłu wojskowego. Pamiętajmy, że on był tak, no jakby generalnie pozytywne to zagrożenie zakładało, że około 40 roku może dojść do konfliktu, a my przede wszystkim w 40 roku, czyli rok, półtora roku później, będziemy gotowi dużo lepiej, znacznie lepiej do odparcia no, ataku wroga. Niestety wojna wybucha 1 września 1939 roku i pod wieloma względami nie jesteśmy do tego przygotowani, a na dodatek faktycznie sierpień został w dużej mierze zmarnowany. Za słaby w nasz wywiad, za słaba umiejętność docierania do informacji, manipulacje też naszych sojuszników, bo tu pamiętajmy, to nie jest tylko tak, że oni nam nie udzielili poparcia, tu szczególnie chodzi o potężną i z tak licznymi wojskami Francję, ale chodzi też o to, że oni no, przyczynili się no chociażby do całego zamieszania i faktycznie no utraty co najmniej tutaj jednego dnia w mobilizacji powszechnej, ale pod tym względem to nie tylko będzie wina naszych sojuszników, też po naszej stronie, i ma pan tutaj rację, Polska miała kilka milionów przeszkolonych żołnierzy. Polska miała już w okresie, no nazwijmy takim w grupie porezerwowej, ale miała miliony tych, którzy w wyniku I wojny światowej i późniejszego okresu walk o granice, czyli z wojną polsko-bolszewicką, powstaniami śląskimi, mieli doświadczenia wojskowe. Niektórzy wręcz 6-7-5-letnie, inni 3-4-letnie. To jest duże doświadczenie. Jeżeli ktoś chociaż rok był w okopach, rok był na froncie, rok strzelał, to już jest żołnierz. To już ostrzelany w prawdziwej wojnie widział umierających, zabitych, to już jest żołnierz. My ogromnej części tych ostrzelanych, no starszych często już, bo jednak minęło od tego czasu trochę, ale żołnierzy rezerwy, starszego szczególnie pokolenia, w ogromnej mierze rzeczywiście nie zdążyliśmy zmobilizować, wyposażyć, uzbroić, uruchomić. To jest bardzo poważna strata i generalnie przykład no, niesprawności. Tylko pamiętajmy, tutaj nie powiedział pan, no w sensie takim, my nie mówimy ani pan, ani ja niczego nowego. Tak samo no, krytyka właśnie części inwestycji, czy tych wielkich w marynarkę wojenną. Pamiętajmy, to był też wielki sojusz z państwem morskim. To wynikało też trochę i ze względów międzynarodowych, prestiżowych, pewnych planów trochę szerszych niż tylko obrona samodzielna, bo rzeczywiście, no przecież zakładaliśmy, że bardzo szybko będzie powietrzna, a potem już lądowa, wielka ofensywa i Brytyjczyków potężnych w powietrzu i Francuzów, a potem potężna ofensywa francuska. Mogłoby to wszystko inaczej zafunkcjonować. Tak samo ten nasz przemysł wojenny byśmy przyspieszyli i lepiej byśmy go rozkręcili, gdyby wojna no, parę miesięcy jakby potrwała, by miała ona miejsce na zachodzie, no nie mielibyśmy też tego noża w plecy, jakim było uderzenie rosyjskie, ale pamiętajmy, od 1939 roku trwa sąd nad winnymi klęski wrześniowej. On, mówię, trwa w sensie, że on tak naprawdę do dzisiaj nie wygasł. On był prowadzony oczywiście przez środowiska antysanacyjne, opozycyjne wobec tego obozu, który ukształtował się w latach 26-39, który ostatecznie no, ukształtował się już bez marszałka po roku 35, bez marszałka Piłsudskiego, a wokół marszałka Rydza Śmigłego, prezydenta Mościckiego, ministra Beka, ministra Kwiatkowskiego. Otóż ten sąd, ta krytyczna ocena, on trwał w czasie II wojny światowej, on trwał po II wojnie światowej, realizowali go zarówno przeciwnicy no, z obozu tutaj narodowego, patriotycznego, polskiego, jak i po wojnie, czy tak naprawdę jeszcze w konspiracji, ale szczególnie po 1944 roku komuniści. Pamiętajmy, ten sąd w ogóle nad winnymi tutaj klęsk różnych, nie tylko wrześniowej, objął także później błyskawicznie, bo praktycznie natychmiast po powstaniu, czy w trakcie jeszcze powstania warszawskiego, objął też no, dowództwo Armii Krajowej, wszystkich decydentów, którzy z generałem Borem Komorowskim na czele zostali tutaj obwinieni o spalenie Warszawy, a więc tego typu i potem kilkadziesiąt lat, tak naprawdę do końca Polski Ludowej, czyli tak naprawdę do końca lat 80., chociaż oczywiście ostatnia dekada, czy nawet dekada lat 70. jest okresem łagodniejszej krytyki, ale to jest no, lata najgorzej, druga połowa lat 40., lata 50., lata 60. To jest bardzo ostra, często przesadzona krytyka, a pamiętajmy, sytuacja jest tutaj bardzo zróżnicowana, bo byli generałowie ze wspaniałą kartą, których naprawdę nie można, czy wyżsi oficerowie, dowódcy, no jak weźmy pułkownika, później generała Maczka, wielu, wielu innych możemy, tylko generała Kutrzebę, admirała Unruga, chociaż oczywiście znajdziemy też w literaturze spornych, którzy mają trochę inną ocenę, ale bardzo wielu wyższych wojskowych, zresztą wielu poległo, bardzo wielu żołnierzy różnych szczebli, tego średniego też podoficerów, możemy pochwalić tylko i wyłącznie. Za to niestety na bardzo wielu odcinkach doszło do zmarnotrawienia, no nieuruchomienia magazynów broni, wyposażenia, nie zorganizowania wystarczająco szybko mobilizacji na wielu odcinkach, nie do przeprowadzenia działań czy postawy no, nadmiernie, no, wręcz czasami można odnieść wrażenie, albo wręcz są oskarżenia o tchórzostwo, o prawie dezercję, o w ogóle całkowicie złą postawę. To była wielka wojna, to była gigantyczna operacja. Wojna w dużej mierze no, skazana, jeżeli nasi sojusznicy na zachodzie pozostali bez ruchu, skazana na klęskę, tylko ta klęska mogła się odbyć i to jest najczęstszy komentarz, na pewno w lepszym stylu. Pod tym względem no, na pewno mogła potrwać dłużej. Pamiętajmy, że zawsze takim trochę tłumaczeniem będzie później błyskawiczna klęska Francji w 40 roku, tylko to oczywiście no, wcale nas do końca nie tłumaczy, bo najczęściej tak racjonalnie odwołujemy się do tego, jak Finlandia potrafiła, no wykorzystując te dodatkowe elementy, których u nas nie było, ale jak Finlandia potrafiła długotrwale nękać i opierać się Sowietom i ostatecznie no, oddać terytorium, część terytorium, ale wycofać ludność, uchronić się i zachować generalnie pozostałą część terytorium. My na pewno we wrześniu 1939 roku mogliśmy jako państwo, nasze dowództwo, organizatorzy I tutaj zarówno kierownictwo państwa polityczne, jak i szczególnie dowództwo wojskowe, jakby wszystkich struktur, wszystkich jednostek, wszystkich armii mogło, wszystkich większych jednostek wojskowych mogło to rozegrać lepiej. Nie wszystkim to się udało, ma pan tutaj rację. A teraz do pana Jarosława, no ja panu powiem, pana pytanie jest troszkę, chyba jest odrobinę za wcześnie. My tak naprawdę, zresztą z wielu powodów, to co w tej chwili się dzieje na no, trwającej realnie wojnie, to jest tak jak z każdym zresztą konfliktem. Tak było w Afganistanie, tak było w Iraku. Z wielu względów każda ze stron ma powody do zachowania dużej dozy tajemnicy, ograniczania przepływu informacji dla utrzymania pewnego swojego morale, umocnienia i poprawy i takiego wzmocnienia wizerunku, też dla ukrycia i pewnej rozgrywki z konkurentem. Pamiętajmy, no strona rosyjska, agresor nie przebiera od początku, zanim napadli na Ukrainę, przedstawiali no taki całkowicie, no jakiś potworny obraz tej Ukrainy, rzekome krzywdy ludności tam rosyjskojęzycznej i jakieś rozmaite inne no powieści po prostu zmyślone, takie tworzące jakby to właśnie uzasadnienie. Teraz my mamy no pewien przekaz z frontu, taki, jaki mamy, ale my tak naprawdę dowiemy się, gdy te armaty zamilkną, gdy wojna wejdzie w jakąś fazę no, jakiegoś długiego rozejmu, może dałby tutaj, no, żeby tak było, no, to się modlić należy, żeby ona się po prostu zakończyła. My wtedy się dowiemy. Dzisiaj nasza wiedza jest ograniczona. Tyle tej wiedzy dostajemy, ile polityczni decydenci, ci najważniejsi, chcą jej nam udzielić i to łącznie, zresztą no jest to w pełni zrozumiałe, bo również nasze władze, te wyższego szczebla, szczególnie tego pionu wojskowego, odpowiedzialnego za politykę i stosunki międzynarodowe, więc tutaj na pewno no szczególnie no prezydent, premier mają zapewne wiedzę potężniejszą, dużo bardziej bogatą niż to, co wiemy z oficjalnych, no ogólnie dostępnych mediów, ale poczekajmy. Na razie to jest i chyba jeszcze troszkę za wcześnie na jakieś takie bilansowanie, chociaż są analitycy, no, którzy no, na co dzień w niektórych mediach, na niektórych portalach dokonują takich bieżących, codziennych analiz sytuacji na Ukrainie. Ja się już nie pokuszę o to, szczególnie, że o ile przez pierwsze 2-3 miesiące, zresztą przerażony całą tą sytuacją i bardzo obawiający się wtedy no, klęski, po prostu, klęski Ukrainy, śledziłem dzień po dniu, tak naprawdę godzinę, dwie godziny dziennie, a bywało, że więcej, poświęcałem na analizę sytuacji, no bo oczywiście też patrzyłem na tę wojnę w ten prosty sposób, kiedy będą we Lwowie, kiedy pod Przemyślem, no czy na naszej granicy po prostu i z tego powodu, gdy, no nazwijmy, sytuacja się troszkę unormowała, no to no też trzeba żyć innymi tematami, to nie jest moja specjalizacja, to nie jest taka moja główna jakby działka. Mam też inne zobowiązania wobec tego. Dzisiaj nie jestem już aż takim obserwatorem tej wojny, ale oczywiście kciuki trzymam no, za ocalenie, za obronienie się przynajmniej jak największej części Ukrainy, a przede wszystkim no, życzę w tym wypadku tutaj, no oczywiście chcę, żeby Rosja poniosła maksymalnie bolesną klęskę, żeby odechciało jej się tych agresji, bo pamiętajmy, jak popatrzymy na no, losy Czeczeni, te operacje w Naddniestrzu, tą wcześniejszą odsłonę z 14 roku z Krymem i pierwszą tą fazą z Ługańskiem, Donieckiem, losy Gruzji. To jest po prostu no, państwo agresywne, państwo niszczycielskie, państwo, które niestety nawet w tych nowych czasach, po jak się okazało, mimo wszelkiego zamętu innych, ale po tej spokojnej dekadzie jelcynowskiej niestety wpadło no, w te znowu tryby takiego groźnego, agresywnego imperializmu neostalinowskiego, który wykonuje Putin. Oby się to skończyło, no tutaj tylko trzeba trzymać kciuki, ale próba no, pójścia dalej w takich spekulacjach jest bardzo trudna. Za mało chyba wiem.
Panie profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za ten nasz dzisiejszy czas, za tą naszą audycję. Polski wrzesień 1939 to był temat naszej dzisiejszej audycji, a naszym gościem w studio był pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz przedstawiciel Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję wszystkim.
I miejmy nadzieję, że do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W kolejnych tematach. Ja również bardzo gorąco i serdecznie państwu dziękuję.